Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 2 Muharram 1446 roku po Hidżri, albo Octavo Iulii, Anno Domini, Bismillessimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, po raz pierwszy w historii kanał ma swojego patrona. Patronem kanału jest firma Casa Playa, która oferuje domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. Link i wszystkie informacje znajdują się w opisie pod odcinkiem. Ponad wszystkimi tunelami, od razu zaznaczam, tam Państwo możecie kliknąć i dalej sprawdzać. Także jak widzicie Państwo, udało się wreszcie porozumieć z pierwszym spośród kilku patronów. Na razie patronem jest właśnie firma Casa Playa. Nie będę w tej chwili opowiadał więcej o słonecznej Hiszpanii, chociaż mam ochotę może pod koniec odcinka. Mamy bardzo, bardzo dużo dzisiaj tematów. Nie będzie też dzisiaj niestety kronik Bulandy. Od razu mówię, że jest to oczywiście bardzo wdzięczny temat. Wracamy jak gdyby do, wracamy naprawdę do omawiania podstawowych tematów dzisiejszego odcinka. Standardowo pamiętamy, prawda, Romani, te domum, hajterzy, wiadomo co w co. Co po niektórzy ewidentnie przychodzą wyłącznie po to, z taką nadzieją przynajmniej, rozczarowują się, no ale... i oczywiście Al-Kilabtan Bahu Al-Kafilat Tasir, czyli psy szczekają, a karawana idzie dalej. Proszę Państwa, mamy pierwszy temat. Pierwszy temat jest tematem oczywiście sensacyjnym, bo to jest już trzeci raz w ciągu ostatnich kilku tygodni, kiedy to wszystkie te pracownie badania opinii publicznej, wszystkie ich szacunki, wszyscy ich specjaliści, analitycy i tak dalej, no gdyby to była średniowieczna Japonia, to właśnie dostaliby polecenie zrobienia publicznego seppuku, a gdyby to było, nie wiem, czasy osmańskie, prawda, to i byli podwładnymi sułtana, to zdaje mi się jedwabny sznurek był wysyłany i żeby sobie potem kombinowali, co z tym sznurkiem mają sobie zrobić, za którymś razem pewnie wpadli na ten pomysł. To są takie też pomysły, żeby uznać ich generalnie za organizację, nie wiem, wrogą, terrorystyczną, przestępczą czy coś takiego. No w każdym razie faktem jest, że wyniki, znaczy te szacunkowe prognozy, wyniki badania już w trzecich kolejnych wyborach, które się odbywają, można sobie wsadzić w buty, bo to nie są jakieś minimalne różnice, ale to są po prostu różnice fundamentalne pomiędzy jak gdyby sugerowanym przez różne sondażownie wynikiem wyborów, a zrealizowanym wynikiem wyborów. Otóż tak, no pierwsza podstawowa sprawa, oczywiście my mówimy o Francji. We Francji, wbrew wszelkim prognozom, Zjednoczenie Narodowe, prawda, czyli dawny Ruch Narodowy, krótko mówiąc lepeniści, którzy są u nas nazywani skrajną prawicą, również dlatego, ponieważ tam na prawo od nich już, przynajmniej w parlamencie, żadnej partii nie ma. Poza parlamentem to jest jakiś absolutny margines. Zresztą też oni są gdzieś tam poprzyklejana, ta skrajna prawica gdzieś tam też startuje tak naprawdę z listy Ruchu Narodowego. Nikt nawet nie wie, jak oni się nazywają, więc nawet nie będę przywoływał. Natomiast to jest tak, że skrajna prawica, która miała wygrać te wybory, w ogóle cała wielka awantura od tygodni dotyczyła tego, że jest wysoce prawdopodobne, że nie tylko wygra, ale będzie miała bezwzględną większość. Prawda? Także zdominuje Zgromadzenie Narodowe, utworzy rząd. Co więcej, będziemy mieli klasyczny konflikt, zresztą konflikt systemowy, konflikt konstytucyjny, prawda? Bo tak sobie Francuzi i Polacy wymyślili, że mają koabitację i mielibyśmy Macrona, który się przeliczył i który liczył na zatrzymanie Ruchu Narodowego i przedterminowe wybory, który miałby wrogi wobec siebie, a w każdym razie na pewno rozbieżny programowo, zasadniczo, rząd, który by, no, krótko mówiąc, zajmował się jego zwalczaniem. I mielibyśmy właśnie przeciąganie liny, kto ma jakie uprawnienia bardziej, prawda, i kto... Co mieli na myśli twórcy Konstytucji Piątej Republiki, jak pisali to, co pisali. No więc tego nie będzie. Otóż Ruch Narodowy nie tylko nie zdobył większości bezwzględnej, ale również nawet nie zdobył drugiego miejsca. Otóż szedł na miejscu trzecim. W tej chwili mamy policzone już wszystkie okręgi. Mamy wyniki takie, ja powiem tylko Państwu, trzy podstawowe partie. Pierwsza podstawowa to jest Lewica, Koalicja Lewicowa, NFP, która zdobyła aż 182 mandaty, co jest absolutnym szokiem, bo liczono, że ona tam się gdzieś dzięki temu zjednoczeniu może będzie pałętała na trzecim, czwartym miejscu, natomiast że tam zdobędzie sobie, jak zdobędzie 100 mandatów, to w ogóle na kolanach, prawda, do Lourdes może pójść, czy gdzie tam, nie, to teraz do Moskwy może pójść na pielgrzymkę, natomiast w żaden sposób nikt nie przypuszczał, że zdobędzie 182 mandaty i wyjdzie na pierwsze miejsce, na prowadzenie, przecież ewidentnie wygrała wybory. Na drugim miejscu dopiero mamy ensemble, prawda, makronistów, 168 mandatów i na trzecim dopiero miejscu mamy to Zjednoczenie Narodowe, prawda, czy dawny Ruch Narodowy, czyli 143 mandaty. Otóż większość bezwzględna to jest 289 mandatów, a w związku z tym nie ma możliwości w tej chwili, żeby albo powstał rząd, ponieważ nikt nie ma większości, albo powstał inny rząd niż koalicyjny. No i oczywiście najbardziej prawdopodobny w tej chwili jest scenariusz taki, że albo będziemy mieli takie bezkrólewie trochę, czyli niezdolność parlamentu do wyłanienia rządu, albo też mamy drugą możliwość, że oto rząd powstanie z koalicji makronistów z lewicą, tak to można powiedzieć w skrócie, bo wtedy to daje stabilną, zdecydowaną większość. Pamiętajmy tylko, że lewica to jest tam zbieranina różnych partii, które już się potrafiły nie o jedną rzecz kłócić nawet w zgromadzeniu, nawet będąc w opozycji, nawet nie mając władzy. No na przykład, żeby daleko nie szukać o gazy. W związku z tym mamy, znaczy oczywiście część prasy oczywiście pisze o impasie, część prasy nie pisze, znaczy, że nikt w tej prasie nie pisze o jednej rzeczy, że z tego punktu widzenia Macron wygrał te wybory. Ponieważ nawet jeżeli powstanie rząd, to albo powstanie rząd z jego udziałem, jego partii, czyli makronistów, czyli nie będzie czegoś takiego jak rząd zwalczający czynnie prezydenta i rząd, który nie będzie w stanie się z prezydentem dogadać, bo będzie miał swoich ludzi w tym rządzie, albo też no, będziemy mieli rozdrobnienie w parlamencie, prawda, jakiś rząd próby tworzenia rządów mniejszościowych i generalnie znowu mocnego prezydenta, który na tle rozdrobnionego, podzielonego, skłóconego i niestabilnego zgromadzenia będzie po prostu rządził. To oczywiście jest, no, państwo jest wtedy mniej stabilne politycznie, a z punktu widzenia Macrona to on znowu będzie, prawda, tą ostoją stabilizacji. Więc to jest bardzo istotna rzecz. Tutaj oczywiście premier Gabriel Attal powiedział, że dzisiaj złoży, znaczy w momencie, kiedy nagrywam, to jeszcze tego nie zrobił, ale pewnie to zrobi, że złoży Macronowi rezygnację, ale jest gotów służyć tak długo, jak wymagają tego obowiązki, czyli krótko mówiąc, dopóki nie sformuje się jakaś koalicja, a to może być bardzo długo. Ten nowy Front Ludowy, czyli NFP, który utworzony został dopiero w ubiegłym miesiącu, po właśnie ogłoszeniu przez Macrona przedterminowych wyborów, to jest obóz socjalistów, zielonych, komunistów oraz France Insoumise, Mélenchona, LFI. To jest koalicja, która już się, tak jak mówię, już raz się rozpadała, zresztą dosyć niedawno w parlamencie, więc ma swój wspólny program, zaraz o nim opowiem, żeście Państwo wiedzieli. Co więcej, Mélenchon powiedział, że jest gotowy utworzyć rząd, to znaczy jest gotowy, lewica jest gotowa utworzyć rząd. I co więcej, Macron powiedział, że on szanuje wyniki wyborów. No zwyczaj mówi o tym, że powinien teraz mianować premiera wskazanego przez zwycięskie ugrupowanie, prawda, czy zwycięską koalicję. Więc jak rozumiem, na razie tym kandydatem jest Mélenchon, chociaż nie wiadomo, bo tam się dostało paru zacnych polityków lewicy, w tym był jeden z byłych prezydentów, więc nigdy nie wiadomo, tak, co tam się jeszcze wydarzy, czyli kto będzie tym ewentualnym kandydatem, no ale jak na razie Mélenchon jest twarzą tego przedsięwzięcia, to po pierwsze, po drugie, on przemawia tam, jako on jest cytowany, więc jego na pewno pozycja jest bardzo mocna, pomimo tego, że oczywiście bardzo wielu tam się nie podoba, bo jego poglądy są delikatnie mówiąc wyraziste. No a z drugiej strony, no być może właśnie dlatego Francuzi zagłosowali na tą lewicę, bo ta lewica ma poglądy wyraziste, a nie właśnie mdłe czy centrystyczne, co zresztą pokazuje tą polaryzację, prawda, z jednej strony lewica, znaczy prawica skrajna, tak zwana, bo mówimy relatywnie w stosunku do reszty, a z drugiej strony lewica skrajna, znowu, no jeżeli chodzi akurat o skrajność lewicy we Francji, ponieważ ta cała scena jest mocno przesunięta na lewą stronę, no to jest, to ta lewica skrajna jest dosyć skrajna, tak? To tak można powiedzieć umownie. No to, co jest ciekawego w tym wszystkim też, to również powody, dla których zagłosowano, to dlaczego akurat wyglądało to, jak wyglądało. Ja tak właśnie sobie popatrzyłem na te różne komentarze w polskiej prasie. Noszę wrażenie, że dziennikarze naprawdę jakby nie mieli specjalistów od systemu politycznego francuskiego czy jakiegoś pierwszego z brzegu złapanego na ulicy politologa, który mógłby ciekawie coś o tym opowiedzieć. No ale to tak, proszę Państwa, no, w dużym telegraficznym skrócie, to jest generalnie ten wynik wyborów, to znaczy to, że nagle z oszałamiającego zwycięstwa skrajnej prawicy, nagle ta skrajna prawica się pojawiła gdzieś na trzecim miejscu. Oni oczywiście mówią, tak, tu fala wzbiera, ale jeszcze nie wyzbrała, wzbierze później i tak dalej. To oczywiście nie jest wykluczone. To nie jest wykluczone, że teraz ten ruch narodowy, który został stłumiony jak gdyby w całej Francji ze względu na taki, a nie inny system wyborczy, no on rzeczywiście wzbierze w pewnym momencie i być może właśnie upust temu wezbraniu da przy okazji wyborów prezydenckich, prawda? Czyli będziemy mieli na przykład Le Pen jako prezydentkę. Znaczy ona pewnie będzie prezydent, nie, chociaż tam jest lewicowe, to prezydentka będzie pewnie, albo prezydenta, nie wiem. W każdym razie, w tej chwili tak nie będzie. W tej chwili Bardella na pewno też premierem nie zostanie. Tam nie ma w tej chwili, nie ma możliwości utworzenia rządu ze Zjednoczeniem Narodowym raczej. Z tej arytmetyki wynika w żaden sposób. Musieliby jeszcze makronistów do tego dodać, więc dalej nie. Natomiast dlaczego tak się wydarzyło? No to proszę Państwa, to są właśnie po raz kolejny, to są kolejne wybory, gdzie macie Państwo tak zwane uroki JOW-ów, tak? Macie Państwo JOW-y, czyli jednoosobowo kręgi wyborcze, macie Państwo w Wielkiej Brytanii, macie Państwo we Francji. I to jest tak, i to, wiecie Państwo, to jest tak, że w ogóle sama ja obserwowałem w Polsce, chociaż nie mieszałem się do tej debaty, bo do polskich debat politycznych się mam po prostu pewną alergię i się do nich nie mieszam, ale z pewnym rozbawieniem kiedyś obserwowałem tę debatę, gdzie tam opowiadano, jakim to szczęśliwym krajem nie będzie kraj, jak będą JOW-y. Otóż politologów, i to nawet na kiepskich uczelniach, no uczą jednak, prawda, systemów wyborczych i na dobrych uczelniach uczą bardzo fajnych rzeczy, na przykład uczą jak się, może nie tyle, bo to zawsze wykładowcy mówią, tylko żebyście Państwo nie mówili, że ja tu Państwa uczę, jak fałszować wybory, tak? No ale to jest tak, że akurat przy jednoosobowych okręgach wyborczych to jest tak wdzięczny przedmiot manipulacji wyborczych, że to głowa boli. No. Możecie Państwo, no po pierwsze to jest tak, że można mieć mniejszość, można zdobyć mniej głosów niż, nie wiem, o 10 na przykład punktów procentowych niż ten, który dostał najwięcej, a wygrać wybory. I to wygrać w cuglach, także tamci, którzy są na pierwszym miejscu, mogą w ogóle nie dostać mandatu albo dostać jakąś tam minimalną ilość. Tak? To są uroki JOW-ów. Uroki JOW-ów właśnie polegają na tym, że jeżeli jeszcze jesteśmy w stanie przed wyborami, to co w Stanach Zjednoczonych robiono kiedyś często, jeżeli jesteśmy w stanie pozmieniać sobie granice okręgów wyborczych, zrobić sobie na przykład taką salamandrę, prawda? To nie tylko, bo gerrymandering akurat nie musi dotyczyć tylko JOW-ów, no ale możemy, krótko mówiąc, tak sobie na przykład poustawiać granice okręgu wyborczego, żeby zawsze nasza partia wygrała na przykład, nie wiem, w całym kraju, pomimo tego, że dostanie właśnie, że teoretycznie powinna w całym kraju przegrać, tak? Więc poza tym JOW-y powodują jedną rzecz, że możemy mieć do czynienia z wielkimi grupami społecznymi, takimi, które mają na przykład miliony wyborców, które nie mają żadnego reprezentanta. Albo miliony wyborców, które mają na przykład, nie wiem, tam jakąś marginalną liczbę reprezentantów. Właśnie idealnym przykładem jest Wielka Brytania, tak? Te ostatnie wybory. No bo to tak właśnie dokładnie wygląda. I teoretycznie ten system właśnie jednoosobowych okręgów wyborczych miał wymuszać polaryzację sceny politycznej i prowadzić do takiej dwupartyjności, lewica i prawica, tak? A co miało powodować dużą stabilność sceny politycznej, bo tak jest zachwalany i tak zawsze jest przedstawiany, że on powoduje dużą stabilność sceny politycznej, bo nie ma tutaj miejsca na rozdrobnienie różnych partii. No nie ma miejsca na rozdrobnienie, ale w związku z tym może się okazać, że nawet 50% albo więcej społeczeństwa nie ma w ogóle ich poglądów reprezentowanych w parlamencie. Co notabene skłania wtedy do czegoś, do takich zjawisk, prawda, oderwania jakby społeczeństwa od w ogóle klasy politycznej, a wreszcie prowadzi do skrajności, na przykład do budowy organizacji skrajnych, prawda, które uznają, że no jeżeli nie mają żadnej szansy na reprezentację w parlamencie, no to spróbujmy sobie zacząć robić demokrację poza parlamentem, tak, i tak dalej. Jest takich oczywiście przykładów bardzo, bardzo dużo. Zresztą powiem Państwu jeszcze jedną rzecz właśnie a propos tych wykładów i politologii. Pamiętam, jak ten pan doktor, który nas uczył, właśnie mówił nam na zajęciach, mówił, proszę Państwa, jakiegokolwiek sposobu na sfałszowanie, wypaczenie z jakiegoś aktu wyborczego, byście Państwo nie wymyślili i uznali, że wymyśliłem nowy, jest genialny, na pewno w XIX wieku w Stanach już to 100 razy przećwiczono, tak? Jest na pewno opisane w amerykańskich podręcznikach, bo oczywiście tam naród był wyjątkowo, wyjątkowo innowacyjny, jeśli chodzi, prawda, o robienie różnych przekrętów wyborczych, więc krótko mówiąc, no ale tutaj mamy JOW-y, tak? Więc JOW-y spowodowały właśnie dokładnie to, czyli mieliśmy tak, że nawet z punktu widzenia popularności tego Zjednoczenia Narodowego, one wychodziło na pierwsze miejsce. Co więcej, w tej drugiej turze, gdzie mogło być trzech kandydatów, ale trzeba pamiętać, że zwykła większość decydowała, głosy rozbijałyby się tak, że ten przedstawiciel właśnie tego Zjednoczenia Narodowego miałby pierwsze miejsce. Natomiast te wici, prawda, i ta wielka mobilizacja, która została stworzona przez od makronistów, przez golistów, aż do lewicę, doprowadziła do tego, że setki kandydatów, tych tak zwanych trzecich, czyli tych, którzy mieli najmniej głosów, znaczy najmniejszą szansę na wybór, ale którzy by dawali wybór zwykłą większością owemu Lepenowcowi, nazwijmy to, wycofało się. I nagle się okazało, i przekazywało głosy, wzywało do głosowania na tego drugiego, który nie jest od Le Pen. W związku z tym nagle się okazało, że można było całkowicie wywrócić stolik i w tym czasie pomiędzy pierwszą i drugą turą doprowadzić do tego, że Zjednoczenie Narodowe, pomimo tego, że z sondaży i z analiz mogłoby wynikać, że ma większość, to nie tylko tej większości nie zdobyło, ale spadło na trzecie miejsce. To po prostu uroki takiego systemu politycznego, systemu wyborczego. Od razu powiem, że każdy system wyborczy ma jakieś wady. Przecież system znowu proporcjonalny, taki czysto proporcjonalny, tak jeszcze możecie Państwo, przecież Państwo pamiętacie, że mamy Donta, mamy zmienionego Donta, mamy Saint-Lévy, prawda, i tak dalej. To są różne systemy liczenia głosów w systemie proporcjonalnym, które nam wypaczają wynik wyborczy. Mamy jeszcze progi, które mogą dodatkowo, ze względu na to, że mogą odciąć na przykład nawet 50 partii, prawda, taki próg, bo jest scena polityczna rozdrobniona, ale to powoduje, że wszystkie te partie, prawda, które się nie znalazły w parlamencie, one są partiami pozaparlamentarnymi, ich wyborcy są pozaparlamentarni. W zależności od tego, jak sobie zmanipulujemy wysokością tego progu dla koalicji, dla pojedynczej partii, możemy mieć, proszę Państwa, przy takim samym poparciu, gdybyśmy sobie wzięli taką migawkę z na przykład z dzisiejszego badania opinii publicznej gdzieś w Polsce, a następnie podłożyli to niestety wymagałoby trochę pracy, bo to trzeba byłoby jeszcze patrzeć już na okręgi, to nie jest taka prosta sprawa, żeby to przełożyć, ale są specjaliści, którzy to potrafią robić. Marcin Balade, prawda, jest takim specjalistą, który ma te wszystkie swoje tabelki, mapki, on potrafi właśnie takie analizy robić i można byłoby na przykład mieć taki sam wynik, nie wiem, Platformy, PiSu, tam Konfederatów, tej niby lewicy, prawda, to wszystko i jak gdyby mielibyśmy naprawdę zupełnie kilka różnych parlamentów z gigantycznymi, nawet bym powiedział, różnicami tego, co się pojawia w parlamencie, pomimo tego, że niby preferencje wyborcze są cały czas takie same. W zależności od tego, na przykład, czy byśmy znieśli próg, czy pozostawili próg wyborczy, czy byśmy wprowadzili JOW-y, czy nie JOW-y, czy taki system jak we Francji, czy może taki system jak w Wielkiej Brytanii i tak dalej, tak? Więc no, macie Państwo właśnie przykłady znakomite z Francji i z Wielkiej Brytanii, jak JOW-y mogą zasadniczo przeorać scenę polityczną, nie zmieniając preferencji wyborczej wyborców. No ale też trzeba pamiętać, że właśnie to, że się makroniści dogadali z lewicą, z golistami i z kim tam się jeszcze nie dało, jeśli chodzi o to wycofanie, to też jest pokazane, że jest jednak takie pospolite ruszenie, które nie chce dopuścić tak zwanej skrajnej prawicy do władzy. No, mamy oczywiście, lewica uważa, że wygrała w Cuglach, co zresztą jest prawdą, znaczy dla mnie też jest to zaskoczeniem, że w tak wielkim stopniu jednak się pojawiła. Tutaj oczywiście tam gdzieś, nie wiem czy Państwo widzieliście, gdzieś w Perpignan śpiewanie, prawda, ekstaki, prawda, czyli lijaka, czyli tego, co później Kaczmarski sobie zrobił z tego mury. Potem mamy gdzieś tłum skandujący no pasaran, po prostu wielkie święto lewicy w całym kraju. To nie widać było tego wśród makronistów. Oni jednak tutaj tracą władzę. Na chwilę, co prawda, moim zdaniem zaraz wrócą właśnie w koalicji. No i oczywiście żałoba wśród lepenowców. To jest tak, że Marine Le Pen prawdopodobnie w 2027 roku będzie startowała na prezydenta. Powiedziała, że jej wynik, że ten wynik położył podwaliny pod jutrzejsze zwycięstwo. Powiedziała, że ta fala rośnie, tym razem nie wzrosła wystarczająco wysoko, ale nadal rośnie, w związku z czym nasze zwycięstwo tylko się opóźnia. No faktem jest, że oni mieli bodaj 90, chyba 8 albo 6 głosów w poprzednim, w 2022, więc teraz mają ponad 140, więc to jest no, o połowę więcej, tak? W związku z tym to jest bardzo dużo. Też duży wzrost, ale nie tak duży, jak zakładano. No, zakładam, że będzie 300, prawda? Więc to jednak no, trudno mówić, żeby się to udało, prawda? To co planowali. No tutaj jest tak, że ci dziennikarze, którzy byli tam w sztabie, mówią, że dla ludzi w centrali właśnie tego Zjednoczenia Narodowego, że jest to ogromny cios, że po raz kolejny Le Pen została pobita. No i w zasadzie tyle. To, co jest ważne jeszcze, to głosowało około 61% wyborców. Najwięcej w tej drugiej turze od 1981 roku. Także widać, że mobilizacja społeczeństwa była ogromna. No i teraz, jakie czynniki wpłynęły na taki, a nie inny wynik wyborów? No, słusznie moim zdaniem wskazuje się dwie kwestie. No, pierwsza kwestia to na pewno jest ta właśnie chęć zatrzymania prawicy i moim zdaniem to rozstrzygało, to znaczy nie miało znaczenia w zasadzie, ponieważ się te partie dogadały, żeby wycofywać tego trzeciego kandydata, w związku z tym to nie znaczy, że ten kandydat z trzeciego miejsca nagle nie mógłby przeskoczyć na pierwsze, no ale tak się umówiono, w związku z tym ten jednak to... ta, żebyśmy powiedzieli, manipulacja, bo to nie jest manipulacja, no mogli tak zrobić, prawda, no ale w każdym razie ten ruch z wycofywaniem trzecich kandydatów, trochę będący rzutem kostką, spowodował taki, a nie inny wynik, to na pewno. Natomiast też nie bez znaczenia jest sprawa migracji i imigrantów, którzy już, szczególnie tych, którzy przecież zdobyli prawa wyborcze i jednak ruch, czy Zjednoczenie Narodowe miało kilka pomysłów takich, które uderzały nie tylko w nie, bo gdyby oni się skoncentrowali na nielegalnej imigracji, to być może nawet obecna imigracja, która już po latach sobie zalegalizowała pobyty, oni też nie są specjalnie zwolennikami nadmiernej nielegalnej imigracji. No oni płacą podatki, nielegalni nie, prawda? Oni pracują najczęściej na legalu, no tutaj ci nie. Ich napływ nielegalnych imigrantów uderza w system również o pomocy społecznej, powoduje, że te wszystkie systemy integracyjne, podnoszenia kwalifikacji zawodowej, wykluczenia społecznego i tak dalej, te, które są przeznaczone dla imigrantów, no one trzeszczą w szwach, bo nie są w stanie wytrzymać również, znaczy byłyby w stanie z tą zalegalizowaną imigracją wytrzymać, natomiast tą nielegalną nie. Tym bardziej trzeba pamiętać, że jednak nielegalna imigracja w momencie, kiedy człowiek przebywa nielegalnie, jeszcze ma odmowę azylu, no ona ogranicza możliwość podjęcia legalnej pracy. W związku z tym ci ludzie zajmują się w dużej mierze pracą nielegalną, no bo legalnej nie mogą, prawda, bądź mają wielkie ku temu ograniczenia. Właśnie szczególnie tacy, którzy mają już wilczy bilet i teoretycznie powinni dostać ponton, prawda, map, ponton, kompas i pokazać, gdzie mniej więcej leży ich ojczyzna i pagaj, prawda, żeby tam sobie powiosłowali w drugą stronę. Oczywiście nikt tego nie robi, więc no to jest, to też jest tak, że ci imigranci nie wiadomo, jakby się zachowali, krótko mówiąc, w tej turze. Natomiast no, z całą pewnością te, ponieważ te projekty Zjednoczenia Narodowego również uderzały w tą już aktualną migrację, albo w tych, którzy mają już prawo pobytu, dostali azylę, ewentualnie dostali już obywatelstwo, to mogło jeszcze dodatkowo spowodować mobilizację, no mobilizację wszystkim ludzi młodych, to z całą pewnością, i mobilizację również migracji, która zagłosowała jak jeden mąż na lewicę. Tym bardziej, że oni rozumieją również ci wszyscy migranci, że właśnie po to, żeby konkurować ze Zjednoczeniem Narodowym, Macron ciągle właśnie robi takie różne ruchy, które mają udawać, że on się przesuwa w prawo, prawda, żeby tam zabrać jeszcze parę punktów Le Penowcom. Udaje się, nie udaje, w każdym razie na pewno dla nich lewica jest największą, czy najbliższą alternatywą. I to też jest faktem. No i mamy oczywiście jeszcze kwestię wojny w Gazie, prawda? To co tego nie ma wątpliwości. Macron, który z jednej strony tam próbuje odgrywać jakąś rolę, z drugiej strony nie uznaje państwa palestyńskiego. No więc mamy Mélenchona, Mélenchon, pierwsze właściwie dwie rzeczy, które powiedział, słuchałem tego jego wystąpienia, mówił oczywiście o tym, że właśnie jest gotowy, że lewica jest gotowa tworzyć rząd, prawda, wziąć odpowiedzialność za Francję, oraz powiedział, że w polityce międzynarodowej też należy dokonać zmian, na przykład uznać państwo palestyńskie. Zresztą już politycy lewicy mówią, że w ciągu 2 tygodni, jak zapowiadają, od momentu utworzenia rządu zostanie, prawda, uznane państwo palestyńskie. Także Yahu Natan się, o ile mógł się cieszyć przed chwilą ze względu na to, że ewidentny, zdeklarowany filosyjonista został premierem Wielkiej Brytanii. Natomiast już, chociaż minister spraw zagranicznych wcale takowym nie jest, brytyjski, natomiast tutaj no, ma problem, bo był przekonany właśnie o tym, że koleżanka Putina i Yahu Natana Le Pen zostanie premierem, a tu się okazuje, że Mélenchon, który na pewno kolegą Yahu Natana nie jest. Co do Putina, to jest jeszcze kwestia do wyjaśnienia, delikatnie mówiąc. No ale to też. Oczywiście od razu państwu powiem też, że ta lewicowa koalicja może się oczywiście w każdej chwili rozpaść właśnie z punktu widzenia tych różnic programowych, ale zdaje się, że to przynajmniej ten program minimum, który uzgodnili, jest jakoś tam akceptowalny. Co się będzie działo dalej, to nie wiadomo. Wiadomo tak, że ten program został, zdaje mi się, w kilka dni ogłoszony po 9 czerwca, że właśnie zgodziły się te główne grupy, że będzie właśnie, że to będzie taki plan ramowy, ewentualnie szczegóły będą potem negocjowane. W sumie wpisano sobie do tego planu prawie 150 działań na pierwszych 15 dni, na pierwszych 100 dni i później na resztę kadencji. To zresztą krajowy koordynator LFI Manuel Bompard to ogłaszał. No między innymi, jeżeli chodzi o tą koalicję, no to część z tego to są dawne postulaty koalicji, którą jeszcze lewica miała, zanim się nie rozpadła ta koalicja w Zgromadzeniu Narodowym, a część to są propozycje nowe. No z takich, żebyście państwo wiedzieli, czego się spodziewać, ewentualnie gdyby ten rząd był tworzony, no to jest płaca minimalna na poziomie 1600 euro netto. U nas też mogłaby być, możemy zagłosować za. Poza tym, po drugie, zamrożenie cen na takie towary podstawowe z tego koszyka takiego tak zwanego bytowego, czyli żywnościowe, nieżywnościowe. Zresztą te dwa rozwiązania były już w poprzednim programie, są to priorytety Frontu Ludowego właśnie i to zakładają, że to będzie 15 pierwszych dni w przypadku zwycięstwa właśnie w wyborach legislacyjnych. Blokada zostanie przeprowadzona w drodze rozporządzenia i dotyczy właśnie cen żywności, energii i paliw, tak, zamrożenia cen. Po drugie, uchylenie reformy emerytalnej Macrona, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia i kwestie prawa migracyjnego. Czyli ta reforma emerytalna, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, prawa migracyjne, to są trzy reformy prowadzone przez Macrona i ten obóz lewicowy się zdecydowanie sprzeciwstawił. I co więcej, to jest tak, że jeśli chodzi w ogóle o to, dlaczego się ta koalicja wtedy rozpadła, no to mieliśmy sprawę humusu, notabene, ponieważ LFI w ogóle odmówiła prawa, znaczy uznania humusu za organizację terrorystyczną, wręcz przeciwnie, poszła wątkiem erdoganowskim, twierdząc, że to jest w ogóle organizacja narodowo-wyzwoleńcza. No więc to jest tak, że we wspólnym programie tym aktualnym już Lewica potępiła terrorystyczne masakry humusu, wezwała do zawieszenia broni w Gazie i wykonywania postanowień Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który bez dwuznaczności przywołuje ryzyko człowiekoubójstwa, tak? Że tak ładnie popowiemy. No i wzywa oczywiście do natychmiastowego uznania państwa Palestyny. Więc to jest to, co się zmieni w tej polityce międzynarodowej. Również lewica w tym programie, prawda, deklaruje niepokojącą, znaczy dostrzega niepokojącą, bezprecedensową eksplozję aktów rasistowskich, islamofobicznych, antysemickich we Francji. I właśnie, co jeszcze mówi? Jeśli chodzi o kwestie takie zielonej gospodarki, to obiecuje przywrócenie wzmocnionego podatku solidarności majątkowej z elementem klimatycznym poprzez projekt zmieniający ustawy finansowej. I sojusz tej lewicowy chce także zgodnie z swoim programem opodatkować najbogatszych na poziomie europejskim, aby zwiększyć zasoby własne budżetu Unii Europejskiej i uogólnić opodatkowanie superzysków na poziomie europejskim. Znaczy, jeżeli to będzie włączało Cypr, to znakomicie. Jeżeli będzie to wyłączało Cypr, to jest po prostu bajki. Znaczy, im większe będzie opodatkowanie na terenie całej Unii i Unia będzie tolerowała to, że na Cyprze mamy raj podatkowy, do tego momentu wszyscy ci superbogaci się wyniosą, przynajmniej te firmy, prawda, bo z majątkami to wiecie Państwo, że i tak nie tutaj emigrują. Najwięcej to do Grecji ostatnio podobno w Unii Europejskiej, ale generalnie będą po prostu wiali na Cypr i tyle. Tak? Zresztą tak jak zdaje mi się, nasi najbogatsi również tam rezydują podatkowo, a nie tutaj gdzieś w Polsce. Więc to jest te właśnie te superzyski, to są oczywiście bajki z mchu i paproci. Co więcej, jeśli chodzi o element edukacyjny, ciekawy właśnie reformę edukacji, otóż, proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć, że lewica francuska, w przeciwieństwie do lewicy polskiej, nic nie mówi na temat przeprowadzania łapanek albo też blokady granic i zawracania przez Straż Graniczną dzieci, które mogą jechać z rodzicami na wakacje. Czyli takich prześladowań nie będzie również. Ja jeszcze się zastanawiam, ja bym zaproponował, żeby ubogacić ten projekt Ministerstwa Edukacji, może jeszcze spowodować odbieranie po prostu praw rodzicielskich. Niech państwo przejmie, prawda, zrobi takie szkoły dla janczarów, prawda, lewicy, odbiera, no bo tym właśnie odbierając jeszcze prawa rodzicielskie tym dzieciom, które będą próbowały zbiec na wakacje z rodzicami gdzieś tam za granicą. A po Polsce jeszcze, no, proszę państwa, jak po Polsce będą jeździć, to w ogóle kontrole drogowe, tak, dziecko poniżej takiego areszt dla rodziców, dziecko do domu dziecka. Co, proszę Państwa, jak gdyby ilość różnych durnot, które można wymyślić na podstawie tego pomysłu, o którym rozmawiają w Ministerstwie Edukacji, nie ma granic. Natomiast tym, czym się zajmuje poważna lewica na przykład, czyli francuska, to jest na przykład sprawa dotycząca zmniejszenia liczby uczniów w klasie do maksymalnie 19, co oznacza oczywiście zatrudnienie dużo większej liczby nauczycieli, podniesienie wynagrodzeń pracowników oświaty. U nich nie ma jeszcze problemów lokalowych, na przykład w Polsce są jak najbardziej, bo przecież szkoły, żeby dać sobie radę nawet z tymi różnymi niżami, które teraz są, muszą przynajmniej w Warszawie, tak, na 3-4 zmiany tych uczniów upychać w tych szkołach i tak dalej. No. To są problemy, tak? Wyposażenie szkół, które są jak w 60-tych latach je wyposażyli, to niektóre do dzisiaj tak mają. Brak wentylacji w klasach na przykład, lub taka, która nie działa przy tych upałach, jest nie do wytrzymania i tak dalej, i tak dalej. Więc no to są problemy, prawda, które są w edukacji, z którymi się nikt oczywiście nie zmierzy, już szczególnie ze zwiększeniem wydatków na właśnie na zatrudnienie większej liczby na przykład nauczycieli języków obcych, tak żeby to były osoby, które nie potrafią zamówić kebab, jak z drugiej strony Turek w Londynie zna język polski i dzięki temu na tym polega język angielski w szkołach publicznych, tylko rzeczywiście potrafią być konkurencyjne, żeby te płace były konkurencyjne w stosunku do płac rynkowych, albo po prostu, żeby szkoły mogły wynajmować zewnętrznych nauczycieli spoza systemu oświaty, jeżeli nie ma innego wyjścia. No nie wiem, jest tych projektów możliwych jest bardzo dużo, ale to właśnie tym się zajmuje poważna lewica i tym się zajmuje między innymi właśnie lewica francuska. U nas, jak Państwo wiecie, zajmuje się tym, co Państwo słyszycie i pewnie, wiecie Państwo, to dobrze, że nie wiemy więcej o tych projektach, bo tam może być jeszcze więcej takich, tym bardziej, że jak się nie ma pomysłu na zajęcie się sprawami poważnymi, to się zawsze zajmuje sprawami niepoważnymi. No jak nie ma pomysłu, jak dać chleb, to trzeba robić igrzyska. No dobrze, wróćmy jeszcze do kwestii konstytucyjnych. Lewica francuska również właśnie, i to jest między innymi jakby clue programu France Insoumise, otóż jest propozycja, żeby jednak doprowadzić do zmiany konstytucji i do dyskusji na temat VI Republiki. Tutaj zwołanie wybranego obywatelskiego zgromadzenia konstytucyjnego w długiej perspektywie, a przede wszystkim zmianę systemu wyborczego na proporcjonalny. No, gdyby to był system proporcjonalny, to akurat mielibyśmy Le Pen prawdopodobnie u władzy, a nie właśnie potencjalnie lewicę, no ale to w programie lewicowym jest. Co więcej, czego na przykład nie ma na przykład w tym programie sprawy energetyki jądrowej, chociaż tam zieloni postulowali wycofanie się z energetyki jądrowej, zapisano jedynie sprawę dotyczącą neutralności emisyjnej w roku 2050, ale bez określenia sposobów, w jaki można to osiągnąć. Więc taki mniej więcej jest program lewicy w tej chwili, tej francuskiej, która ma szansę utworzyć rząd. Dobrze, proszę Państwa, kończymy temat francuskiej lewicy. Z Polską nie będę się znęcał, bo już naprawdę... Znaczy, ja oczywiście tylko oglądam wybiórczo to, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, a jak już zobaczyłem w zagranicznej prasie cytaty o jakichś tam właśnie szaleństwach w polskich polityków, to stwierdziłem, że o tym chociaż słowo jedno powiem. No dobrze, w każdym razie mamy teraz drugie wybory i te drugie wybory są z punktu widzenia międzynarodowego szalenie też ciekawe, i również szalenie ciekawe z punktu widzenia wiarygodności różnych badaczy opinii publicznej, bo człowiek, który był człowiekiem z trzeciego miejsca, który miał dostać 19,3%, przypominam, procenta głosów, a już wygrał pierwszą turę, wygrał również drugą turę wyborów w Iranie. Otóż Masoud Pezeshkian, czyli jedyny reformator, czyli jedyny umiarkowany kandydat, wygrał wybory w Iranie i to wygrał je w cuglach, bo wygrał w sumie ze skoncentrowaną, pamiętajmy, i wspierającą się wzajemnie konserwą, która i to wygrał prawie 3 milionami głosów przewagi. To jest naprawdę przewaga bardzo duża. Teraz Państwo się pytacie i właśnie na to pytanie spróbuję odpowiedzieć, czy to były wolne wybory? Proszę Państwa, no one były wolne jak na Iran, to znaczy to jest tak, że żeby zostać kandydatem w ogóle, żeby zostać dopuszczonym do możliwości kandydowania, jest takie specjalne ciało składające się z mujdahidów, prawda, czyli ze strażników rewolucji, tak to nazwijmy to, którzy oceniają, czy kandydat jest zdolny do kandydowania i do zostania prezydentem. Czyli mamy pierwszą selekcję. Ta selekcja może dotyczyć różnych kwestii, może dotyczyć kwestii obyczajowych, może dotyczyć kwestii podejrzanych transakcji, na przykład Ahmadinejada, tego byłego prezydenta, nie dopuszczają konsekwentnie ze względu właśnie nie tam jakichś politycznych, tylko ze względu na jakieś mafijno-kryminalno-gospodarcze powiązania jego i jego otoczenia, które tam sobie po prostu wokół niego kwitnie. Więc uznają po prostu, że jeżeli on by znowu wystartował i został, no to oddano by jak gdyby państwo w ręce jakichś mafiozów, prawda, gospodarczych, a w związku z tym ci strażnicy na to nie pozwalają. No ale sprawdzają również, czy jest to osoba, która będzie, która jak gdyby nie odbiegnie, czy też nie będzie zasadniczo odbiegała w swoim kursie politycznym od ideałów rewolucji islamskiej. Czyli ktoś, kto powie, wprowadzamy państwo świeckie, gonimy ajatollahów i tak dalej, no nie ma szans, żeby się po prostu pojawił w tym wyścigu. Ten Pezeszkian jest dlatego bardzo ciekawym kandydatem, ponieważ to jest jedyny umiarkowany kandydat dopuszczony. On w Cuglach wygrał rzekomo właśnie w Kurdystanie, w Azerbejdżanie, czyli właśnie tam, gdzie są wielkie mniejszości narodowe. Nie wiem, jak jest Beludżystan, Sistan, jeszcze nie sprawdziłem, ale jest rzekomo też. Także tam, gdzie są mniejszości narodowe, tam, gdzie są sunnici, tam, gdzie są ci, którzy najsilniej protestowali, trzeba pamiętać, przeciwko różnego rodzaju opresjom, na przykład dotyczącym działalności policji religijnej, to oni głosowali na Pezeszkiana. Więc z tego punktu widzenia jest kandydatem, który na pewno skanalizował znaczną część, czy właściwie wszystkie możliwe głosy opozycji. Tak? Co też pokazuje, że ta opozycja, gdyby były wolne wybory zupełnie, to by pewnie też wygrała w Cuglach. Jak widać, że to społeczeństwo jest podzielone, ale w tej chwili ze zdecydowanym przechyłem w kierunku reformatorów. No z drugiej strony on i tak przeszedł, prawda, ten proces sprawdzania tego, czy jest halal, czy haram, a w związku z tym on jest halal, jak się okazało, dla strażników rewolucji, a w związku z tym uznali, że nawet jeżeli jest reformistą i być może taka jest potrzeba w tej chwili, żeby w ten sposób skanalizować ten ruch protestu, który inaczej nie wiadomo, czy by po raz kolejny nie wybuchł już skutecznie na ulicach, w związku z tym może taki właśnie reformator odchodzący od tej twardej linii jest albo też był potrzebny. To jest też tak, zaraz Państwu powiem w ogóle, co tutaj, jak to będzie wyglądało i kilka takich, powiem Państwu, ciekawostek z jego historii, bo na przykład chciałem Państwu powiedzieć, że on raz już został odrzucony przez strażników rewolucji właśnie jako kandydat, jako osoba niezdolna, czy też osoba właśnie niegodna tego, żeby startować. On wtedy zrobił jakąś koszmarną awanturę w zgromadzeniu wokół tego, żądał publicznego przedstawienia powodów, dla których został odrzucony i tak dalej, więc to jest na pewno dysydent. To, czy on jest, jak bardzo jest to koncesjonowany dysydent, to jest inna sprawa. No ale też, proszę Państwa, no nie chcę odwoływać się do historii Polski, no ale przypomnijmy, kto jak gdyby, jak była obalana komuna w Polsce, tak, to kto się z kim dogadywał przy okrągłym stole i jak to wyglądało, tak, no w jakiejś konsekwencji ten ustrój, powiedzmy, demokracji ludowej i Polska Rzeczpospolita Ludowa przestała istnieć, tak? A to teraz dyskusja na temat tego, ilu spośród tych, którzy byli w opozycji, to tak naprawdę było na etacie u Kiszczaka, prawda? To już jest kwestia do rozstrzygania wśród historyków, ale stało się tak, jak się stało, tak? I tutaj być może będziemy mieli do czynienia z początkami takiego procesu lub jakąś takim przejawem. Trzeba pamiętać, że oczywiście, że tam jest to zupełnie, to inaczej wygląda, no ale tak czy inaczej, no jest to jakiś tam w miarę postępowy kandydat. Zresztą przedstawię Państwu w ogóle jego historię, takich trochę mniej znanych epizodów z jego życia i z jego historii. Na przykład on był weteranem, prawda, wojny iracko-irańskiej, to wszyscy wiedzą, ale co jeszcze później po tej wojnie robił, to już mało kto wie. No dobrze, w każdym razie to jest tak, że jeśli chodzi o samą politykę zagraniczną, to bardzo ciekawie piszą o Iranie Chińczycy. Ponieważ jak Państwo wiecie, no Chiny są bardzo zaangażowane w tej części świata. Chiny są również bardzo zainteresowane współpracą z Iranem, prawda, łamaniem sankcji, zakupami ropy i tak dalej. Więc to nie jest tak, że one są tutaj obojętne. W związku z tym Chińczycy na przykład twierdzą, że pod dowództwem Pezeszkiana nie będzie żadnego zasadniczego zwrotu na Zachód, że Iran będzie kontynuował politykę prowschodnią i konsolidował współpracę zarówno z Chinami, jak i Rosją. Że może rzeczywiście, nawet jeżeli nowo wybrany prezydent Pezeszkian włoży większy wysiłek w naprawę stosunków z Zachodem, to jednak nie będzie to oznaczało nagle prozachodniego zwrotu, prawda, i próby za wszelką cenę tam łaszenia się do państw zachodnich i dowolnych koncesji tylko po to, żeby tam ktoś ich poklepał po plecach. Tutaj to jest raczej wykluczone, znaczy tak przynajmniej twierdzą Chińczycy. Pezeszkian powiedział w czasie sobotniego przemówienia w mauzoleum imama Chomeiniego: stworzyliście szansę dla Iranu i przywróciliście nadzieję i radość w atmosferze niezadowolenia, niepokoju i melancholii w społeczeństwie. Jestem wam wszystkim wdzięczny. No, według Irny Pezeszkian podziękował także najwyższemu przywódcy rewolucji, czyli Chameneiemu, właśnie za otwarcie sceny dla bardziej konkurencyjnych i zdrowszych wyborów prezydenckich. Prawda? Czyli podziękował mu, że ten umożliwił w ogóle mu startowanie i że trochę to tak naprawdę decyzją Chameneiego w ogóle można było te wybory przeprowadzić. Generalnie Xi Jinping przesłał w sobotę Pezeszkianowi wiadomość, której pogratulował mu wyboru na prezydenta. W swoim właśnie przesłaniu Xi powiedział, że w obliczu złożonej sytuacji regionalnej i międzynarodowej Chiny i Iran zawsze się wspierały, trzymały razem na dobre i na złe, stale konsolidując strategiczne wzajemne zaufanie, promując wymianę, współpracę oraz utrzymując solidną komunikację i koordynację w sprawach regionalnych, międzynarodowych, co nie tylko przyniosło korzyści obu narodom, ale także wniosło pozytywny wkład w promowanie pokoju i stabilności w regionie i na świecie. Tak powiedział Xi, no, przypominając oczywiście rolę Chin w ten sposób w tym dealu z Arabią Saudyjską. I generalnie Xi powiedział, że przywiązuje dużą wagę do rozwoju stosunków chińsko-irańskich i jest skłonny współpracować z Pezeszkianem, żeby pokierować pogłębieniem partnerstwa strategicznego między obydwoma krajami. No, generalnie Pezeszkian wezwał do konstruktywnych stosunków z krajami zachodnimi, żeby wydobyć Iran z izolacji. Również jest wyraźnie opowiada się za wznowieniem porozumienia nuklearnego między Iranem a mocarstwami światowymi, czyli JCPOA z 2015 roku. Zresztą dlatego właśnie mianował Zarifa, prawda, byłego ministra spraw zagranicznych, właśnie tego, który się dogadywał z Kerrym wtedy i był architektem tego dealu, zrobił go ministrem spraw zagranicznych, czyli bardzo doświadczonego dyplomatę, który ma bardzo dobre relacje z różnymi politykami z Ameryki i nie tylko. Co więcej właśnie wskazuje się, że nowy prezydent po objęciu urzędu skupi się lub nada nawet priorytet ożywieniu stosunków z Zachodem, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, w nadziei też na zniesienie przynajmniej niektórych sankcji. Co każde zniesienie każdej sankcji oczywiście sprzyja gospodarce irańskiej. Natomiast powiedział właśnie w telewizyjnym przemówieniu wygłoszonym 25 czerwca sam Chamenei, powiedział: ten, kto myśli, że bez przychylności Ameryki nic nie da się zrobić, nie będzie dobrze zarządzał krajem. No, generalnie też wskazuje się, że nowy prezydent wywrze wpływ na irańską dyplomację. Irańscy konserwatyści, którzy nadal dominują w polityce kraju i nie ufają Stanom Zjednoczonym, prawda, czy to jest IRGC, prawda, Basij i tak dalej, no, nie są skłonni w każdym razie do normalizacji stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast zakłada się w każdym razie, że tak czy inaczej Pezeszkian będzie starał się utrzymywać i stabilizować być może takie stosunki właśnie na zasadzie równowagi, prawda, z Chiny, Rosja i Zachód. Przypomina się też, że w 2023 roku Iran uzyskał pełne członkostwo w Szanghajskiej Organizacji Współpracy, a w styczniu został także członkiem BRICS-u, co tak naprawdę otwiera bardzo wiele możliwości do omijania sankcji zachodnich, czyli te sankcje przestają mieć już tak ogromne znaczenie, jak miały wcześniej. Jeśli chodzi o reakcje wewnątrzirańskie, no to tak, po pierwsze szef, to jest takie kolejne hołdy, które napływają, są bardzo ciekawe, bo trzeba było się zastanowić nad tym, czy wobec takiej, a nie innej postawy politycznej, co zrobi w takiej sytuacji armia, co zrobi Korpus Strażników Rewolucji. No więc tak, po pierwsze szef sztabu irańskich sił zbrojnych zapewnił irańskiego prezydenta Lekta, że siły zbrojne będą w dalszym ciągu ściśle współpracować z jego administracją, czyli puczu nie będzie. W sobotniej wiadomości generał dywizji Mohammad Hossein Bagheri pogratulował Masudowi Pezeszkianowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Generał określił wybory jako główny czynnik wzmacniający jedność narodową oraz chroniący niepodległość i bezpieczeństwo kraju przed wrogimi spiskami. Dowódca oświadczył, że siły zbrojne jak zwykle są przygotowane do współpracy i interakcji z administracją, którą utworzy prezydent-elekt. Bagheri też powiedział, że plany wzmocnienia zdolności obronnych pomogą poczynić ogromne postępy w stabilizacji potęgi kraju, mocy odstraszania, bezpieczeństwa i ochrony spraw Republiki Islamskiej. To jest komunikat. Ale mamy drugi komunikat. Tym razem za Tasnim. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wyraził poparcie i zobowiąza się do współpracy, czyli oni też nie zrobią puczu, tak? To w skrócie tłumaczymy, o co chodzi w tym komunikacie, że będzie właśnie popierał prezydenta elekta Masuda Pazeszkiana, generał dywizji Hossein Salami. Oni mają cudowne te nazwiska. Ja wiem, że z nazwisk nie należy się nabijać, ale autentycznie rzeczywiście Irańczycy, oni sobie nie zdają sprawy na szczęście z tego, jakich nazwiska niektóre brzmią, liczne brzmią po polsku. Już nie będę przywoływał ani ajatollahów niektórych, ani innych znakomitych przedstawicieli. Zresztą szef Hezbollahu też ma wdzięczne po polsku wiele znaczące nazwisko, więc no ale no tak czy inaczej, że tutaj jest Salami, tak? Więc generał dywizji Salami pogratulował Pazeszkianowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich, życząc mu powodzenia podczas sprawowania urzędu. No on generalnie też pochwalił entuzjastyczną obecność narodu irańskiego w sondażach, mówiąc, że wyborcy po raz kolejny upokorzyli wrogów rewolucji i udaremnili złowrogie spiski zachodnio-syjanistycznego imperium medialnego. O, proszę bardzo, proszę Państwa, to jest... Ja uwielbiam te bliskowschodnie określenia, można je później używać, prawda? Będziemy mówili. Nie tam ktoś tam mówi, że tam jakiś ten, że to jakieś mainstreamowe media. Nie, zachodnio-syjanistyczne imperium medialne, prawda? To jest dopiero spiskujące. Zorganizowanie bojkotu wyborów, tak? Że rzeczywiście ten bojkot, bo tak, no już tak na marginesie, wszystkie te właśnie z tego imperium medialnego media rzeczywiście starały się mówić, tak, tutaj 40% tylko w pierwszej turze, to oznacza, że w ogóle jakieś odwrócenie się społeczeństwa, że to jest znak protestu i tak dalej, i tak dalej. No w drugiej jest ponad 60 w związku z tym, czy tam około 50 w związku z tym, zasadniczo więcej w każdym razie i co więcej, no wygrywa Reformator właśnie ze względu na to, że mieli ludzie nareszcie jakiś wybór. Co często może nie być żadnego wyboru w dojrzałych demokracjach. Tutaj przynajmniej jakiś wybór jest. No, generał dywizji Salami wyraził także pewność, że mobilizacja wszelkich zdolności i możliwości doprowadzi Iran do zwycięstwa nad wojną gospodarczą wroga, podkreślając, że poleganie na zdolnościach wewnętrznych i ochronie potęgi islamskiego establishmentu na arenie międzynarodowej w celu przywrócenia niepodległości narodu irańskiego pozwolą temu krajowi zabłysnąć na arenie międzynarodowej. Cokolwiek by to nie miało znaczyć, ładnie zabrzmiało. Krótko mówiąc, mamy tutaj również IRGC, które się też podporządkowało i powiedziało, że będzie pomagać. No dobrze, to teraz musimy powiedzieć sobie trochę o tym, kim jest tak naprawdę Mesud Pezeszkian. Od razu Państwu powiem, że to, co Państwo możecie przeczytać, ta opozycja irańska też opublikowała jego biografię, ona jest tak mocno tendencyjna, nawet nie będę tego cytował, bo to już, wiecie Państwo, znaczy ze wszystkich stron w takich konfliktach, znaczy jakby... Sztuką dobrej propagandy jest wplatanie jakiegoś własnego komunikatu w komunikaty prawdziwe, natomiast już takie no, chamskie manipulowanie, z tego się nie da czytać, tak? To jest pewnie ten sam autor, który wymyślił Duch Kijowa, prawda, tam to pisał, więc tego się po prostu, czy tego Ducha Kijowa, więc tego się nie da po prostu czytać. Natomiast no, to, co jest ważnego, no był w 54, urodził się w 54 roku w zachodnim Azerbejdżanie, w Mahabadzie. Jego najwyższym stanowiskiem, na jakim był, to było pełnienie funkcji ministra zdrowia zarządów Mohameda Hatamiego. Był posłem do zgromadzenia 8, 9, 10, 11 i 12 kadencji. Był również w 2016-2020 funkcję członka prezydium parlamentu. W latach 80-88 był żołnierzem na froncie w czasach wojny iracko-irańskiej. Najpierw jako lekarz, potem jako taki dowódca odpowiedzialny za kreowanie i wysyłanie, znaczy za tworzenie i wysyłanie zespołów medycznych na linię frontu. W roku 99 przez 6 miesięcy pełnił funkcję wiceministra zdrowia właśnie u Mohameda Hatamiego. 2001-2005 mianowany już pełnym ministrem zdrowia. Notabene No, notabene tam wtedy była cała afera, ponieważ były niedobory leków i nawet parlament chciał go odwołać ze względu właśnie na problemy związane z niedoborami leków, również stawkami za leczenie i tak dalej. No, ale generalnie przetrwał to głosowanie, tak? Znaczy nie został wtedy odwołany, prawda, i dostał wotum zaufania. Potem był wybrany na przedstawiciela Tabriz, Azarszar i Osku w tych kolejnych właśnie kadencjach zgromadzenia konsultacyjnego, prawda, czyli Madżlisu, Madżlis Szury, czyli tego parlamentu, prawda, irańskiego, czyli niższej izby. Został również wybrany w 10. kadencji pierwszym wicemarszałkiem parlamentu większością 158 głosów, reprezentując frakcję Roztropności i Nadziei sprzymierzoną z ówczesnym prezydentem Hasanem Ruhanim. Jeśli chodzi o ambicje prezydenckie, to tak, w 2013 roku zarejestrował się po raz pierwszy jako kandydat, ale wycofał się na rzecz Rafsandżaniego. W 2021 roku znowu się zarejestrował, ale został zdyskwalifikowany przez Radę Strażników Rewolucji. Wtedy zrobił awanturę, zażądał publicznego ujawnienia powodów dyskwalifikacji, krytykując tę decyzję jako godzącą w interesy narodu. W 2024 roku znowu został zarejestrował się do już 14 z kolei, prawda, wyborów prezydenckich i Rada Strażników tym razem go zakwalifikowała. No, generalnie to jest tak, że jeśli chodzi o jego najważniejsze działania, to wskazuje się na pewne kontrowersje, delikatnie mówiąc, ale być może też te kontrowersje spowodowały, że jednak on został, które tak jak gdyby tworzą wyłom w jego obrazku na razie reformatora i takiego przeciwnika reżimu. Otóż to jest tak, że wtedy, kiedy irańsko-kanadyjska fotoreporterka została aresztowana podczas relacjonowania protestu rodzin więźniów pod więzieniem Ewin, która zresztą była tam rzekomo w tym areszcie torturowana i tak dalej, on na pewno zmarła w areszcie, tak, 18 dni po aresztowaniu. No i to jest tak, że wtedy najpierw prokurator Teheranu próbował przypisać jej śmierć udarowi. I właśnie Pezeszkian jako przyczynę jej śmierci podał krwotok śródczaszkowy, ale stwierdził, że osobiście dokonał oględzin ciała i powiedział, że ciało nie wykazało żadnych śladów skaleczeń ani udarów, znaczy jakichś urazów głowy, które by sugerowało, że ona zmarła w wyniku pobicia. Natomiast Kanada zażądała wtedy jakby udziału w śledztwie i Pezeszkian ich pogonił. Znaczy powiedział, że Irańczycy posiadają niezbędną wiedzę specjalistyczną do przeprowadzenia badań i ustalania przyczyny śmierci, w związku z czym on nie pozwoli zagranicznym zespołom na prowadzenie dochodzenia. Tak? To jest jeden z takich epizodów, prawda, gdzie on gdzieś wystąpił również w takim kontekście dwuznacznym międzynarodowym. Jest też tak, że przyznał się w 2017 roku, że jako jeden z pierwszych zakazał wstępu kobietom i dziewczętom, które nie zakrywają głowy, wstępu na uniwersytety i do szpitali. Że również właśnie wtedy przygotował projekt dyrektywy wraz z innymi urzędnikami, które dały kobietom 10-dniowy termin na dostosowanie się i że wprowadził to rozwiązanie w 1978 roku, jeszcze przed wprowadzeniem obowiązkowej polityki hidżabu, tak? To taka ciekawostka, prawda? Więc tutaj ma ten epizod rewolucyjny. Powiedział tak w tym wywiadzie: po rewolucji otrzymaliśmy zadanie oczyszczenia uniwersytetów i szpitali. Przyjmując tę odpowiedzialność, wydałem dyrektywę, która wymagała od kobiet przestrzegania tych wytycznych. Oczywiście skoordynowaliśmy tę decyzję z Trybunałem Rewolucyjnym i IRGC. Decyzję tę podjęto jeszcze przed wprowadzeniem polityki hidżabu, zaledwie 2 miesiące po moim zarządzaniu rząd ogłosił, że środki te muszą zostać wykonane, prawda? Czyli takie jak gdyby stały się powszechne. W 2018 roku w ogóle Pezeszkian proponował wyeliminowanie w ogóle roli prezydenta i zastąpienie go zastępcą wykonawczym najwyższego przywódcy, co rzeczywiście, no w tej chwili mamy dwuwładzę, tak? Mamy najwyższego przywódcę i prezydenta i tak naprawdę ten prezydent ma bardziej charakter wykonawczo-administracyjny niż kreacji polityki. To jest tak, że no, Paweł Szkian nigdy powiedział, że się nie oświadczył, że nigdy tak, czegoś takiego nie oświadczył, prawda, że to jego frakcja coś takiego zrobiła, ale powiedział też, że od momentu, kiedy Donald Trump rozpoczął wojnę gospodarczą z Iranem, istnieje potrzeba powołania Rady Wojennej składającej się ze wszystkich najwyższych rang elementów państwa, która przewodziłaby reakcji na tę wojnę gospodarczą, podobnie jak, żeby te wszystkie instytucje postępowały zgodnie z wytycznymi, tak jak Rada utworzona w czasie wojny z Irakiem, tak? Więc on generalnie powiedział, że w takiej sytuacji był zwolennikiem konsolidacji władzy. W 2020 roku potępił decyzję Stanów Zjednoczonych o uznaniu IRGC za organizację terrorystyczną. W 2022 roku, i to jest właśnie to, gdzie te jego poglądy zaczęły już mocno się rozchodzić z poglądami tymi, powiedzmy, oficjalnymi, no bo on zażądał wtedy przejrzystości dochodzenia, jeśli chodzi o Mahsę Amini. Potępił też protesty, które powiedział, że to są działania, które mogłyby doprowadzić do niestabilności narodowej. Chodziło mu głównie o eskalację przemocy i zniszczenia mienia publicznego, no ale tam się wielokrotnie właśnie zaczął wypowiadać przeciwko działaniom policji tej religijnej, przeciwko obowiązkowi hidżabu, co jest ciekawostką, bo przecież kiedyś sam to wprowadzał, no ale rzekomo tylko krowa nie zmienia zdania, chociaż z niektórymi krowami nigdy nie wiadomo. W każdym razie to jest tak, że w każdym razie też zapytano go też w 2020 roku, dlaczego tak naprawdę nie zajął się sprawą osób zabitych podczas protestów w 2019 roku. I on odpowiedział, i tutaj to jest aż dziwne, że takim otwartym tekstem to powiedział, ale powiedział sprytnie i to być może nam trochę przybliża jego, że jest to po prostu człowiek, który nauczył się swobodnie pływać w stawie z rekinami, krokodylami, piraniami i tak dalej, i przeżyć to, bo powiedział tak, że no, ci, którzy zażądali zajęcia się sprawą osób zabitych podczas protestów w listopadzie 2019 roku, poszli do więzienia. Ja nie poszedłem do więzienia. Gdybym to zrobił, poszedłbym do więzienia. No i tyle, no więc jakby... I też powiedział, że wezwał też w tym samym czasie dziennikarzy do zbadania i ujawnienia tej prawdy, pytając się, dlaczego oni, prawda, nie pisali, prawda, o tym, a wymagają od niego, tak? No oni też mogli mu odpowiedzieć, bo byśmy poszli do więzienia, no i się jak gdyby dogadali. Jeśli chodzi o teraz o tą kampanię prezydencką, to intensywnie starał się pokazać, że w jakiś sposób będzie kontynuował linię Rajsiego, co zresztą prawdopodobnie spowodowało, że go jednak zaakceptowano. On się prezentuje w dużej mierze jako taki państwowiec, to znaczy z tych właśnie wszystkich jeszcze wypowiedzi, już nie będę Państwu tych 50 innych artykułów cytował, ale to wynika z tego, że jest to na pewno człowiek bardzo pragmatyczny i sprytny, który tak się zachowuje, żeby nie mieć katastrofy helikoptera za chwilę, tym razem sprokurowanej przez na przykład IRGC, żeby zostać w ogóle dopuszczonym do wyborów, czyli reżim może go uznawać za takiego opozycjonistę, ale koncesjonowanego bardzo mocno. Z drugiej strony on się przedstawia właśnie jako taki państwowiec, czyli wszystko ok, ale jak ojczyzna w niebezpieczeństwie, jak destabilizacja polityczna, to wszystkie ręce na pokład, prawda, nie możemy dopuścić do wojny domowej, do rozpadu kraju, do osłabienia kraju i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jak gdyby jeden punkt, który się może podobać konserwatystom, a z drugiej strony no bardzo mocno krytykuje w różnych jakby konfiguracjach takie najbardziej znane, albo inaczej najbardziej dotkliwe społecznie absurdy funkcjonowania w tej chwili systemu politycznego w Iranie. Znaczy on to też może uzasadniać tym, że to jest coś, co budzi największe kontrowersje, więc prowadzi do podziału, więc do osłabiania państwa, więc on jest za wzmocnieniem państwa, w związku z tym jakich by nie miał poglądów, to należałoby zastanowić się być może nad złagodzeniem tego, co jest kontestowane masowo. No więc on generalnie właśnie teraz, jeżeli chodzi o to, co o jego tą część Tutaj powiedzieliśmy sobie o części, w cudzysłowie, kolaboracyjnej, tak? A teraz, jeżeli chodzi o tą część opozycyjną, no jest tak, no przede wszystkim to jest ta sprawa Mahsy Amini, przepraszam, czyli tej Kurdyjki. To zdecydowanie był taka oś jego krytyki rządu. On wtedy właśnie na Twitterze wezwał władzę do utworzenia zespołu dochodzeniowego. W niedawnej kampanii wyborczej skrytykował egzekwowanie przepisów dotyczących hijabów. Powiedział, sprzeciwiamy się wszelkim brutalnym i nieludzkim zachowaniom wobec kogokolwiek, zwłaszcza naszych sióstr i córek, i nie pozwolimy, żeby takie działania miały miejsce. Zapowiedział także złagodzenie ograniczeń dotyczących w ogóle cenzury w internecie oraz, uwaga, włączenia mniejszości etnicznych do swojego rządu. To jego kampanię, to była kampania, którą miał pod hasłem dla Iranu, przedstawił właśnie swoje plany, założył, powiedział, że będzie powierzał stanowiska osobom doświadczonym i kompetentnym, między innymi właśnie tego Jawada Zarifa, który byłego ministra spraw zagranicznych Iranu. No i generalnie zakłada się, że w ciągu 30 dni zostanie zatwierdzony, prawda, przez najwyższego przywódcę i zostanie zaprzysiężony w parlamencie. Więc no, oczywiście już są liczne gratulacje dla niego, między innymi no właśnie Xi, Putin, ale nie tylko, na przykład Alijew, prawda, z Azerbejdżanu natychmiast złożył mu gratulacje i tak dalej, więc to jest ciekawy czas, tak? Znaczy, z jednej strony na pewno nie możemy się spodziewać jakiegoś wielkiego otwarcia na Zachód, z drugiej strony możemy się oczekiwać prawdopodobnie złagodzenia różnego rodzaju tych działań najbardziej niepopularnych wśród społeczeństwa irańskiego, a konserwatyści zawsze mają ten właśnie piorunochron w postaci Pezeszkiana oczywiście. Tak to, proszę Państwa, wygląda. W związku z tym, no, przypominamy też, prawda, że wtedy, kiedy w 2019 roku zestrzeliła gwardia drona, to powiedział, że gwardia zadała Amerykanom mocny cios w twarz i udowodniła im, że nasz kraj się nie podda i tak dalej. Czyli mniej więcej Państwu chyba już zarysowałem jego sylwetkę. Czyli z jednej strony opozycjonista, trochę na pewno koncesjonowany, co do tego nie ma wątpliwości, a być może prawdziwy, który się tak naprawdę bardzo sprytnie maskuje. Z drugiej strony osoba na pewno taki wielki propaństwowiec, tak? Czyli on będzie zwalczał wszystko to, co w jego mniemaniu osłabia potęgę Iranu, w tym różne absurdy wewnętrzne wprowadzone przez konserwatystów i w tym być może również absurdy w polityce międzynarodowej, które zostały wprowadzone przez konserwatystów, ale nie dlatego, że konserwatystów nie lubi, prawda, czy jest mniej dżihadystyczno-islamistyczny niż oni, tylko dlatego, że uważa po prostu, że wszystko to działa na szkodę Iranu, a nie na jego pożytek. Więc to mniej więcej chyba w tym kierunku będzie zmierzało. No to oczywiście zobaczymy za chwilę. Po pierwsze, czy dożyje do inauguracji i co będzie się działo dalej. Dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Dzisiejszy odcinek nie będzie krótki, bo się strasznie dużo rzeczy działo w międzyczasie. Otóż w Wielkiej Brytanii po wyborach mamy już pierwsze zmiany. Z takim najważniejsza rzecz to oczywiście koniec projektu Rwanda. Otóż nowo wybrany premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer, powiedział w sobotę, że porzuca kontrowersyjną politykę poprzedniego rządu nakazującą deportację osób ubiegających się o azyl do Rwandy. Chociaż moim zdaniem piękny pomysł. Oświadczenie nadeszło po tym, jak obiecał zrealizowanie właśnie mandatów wyborczych dotyczących zmian, chociaż ostrzegł, że nie wszystko nastąpi szybko. Powiedział, sprawa, projekt Rwandy został pogrzebany, zanim się rozpoczął. Powiedział również to właśnie na pierwszej konferencji prasowej, to nigdy nie działało odstraszająco, a wręcz odwrotnie. Czyli widocznie ludzie stwierdzili, no dobra, no jeszcze przesiedlenie się, nie dość, że popłynął, prawda, przez ten kanał La Manche, to jeszcze dotarł ma Wielką Brytanię i Rwandę po drodze, prawda, w cenie jednej wycieczki. Ci przemytnicy powinni podnieść stawki w związku z tym, że zwiedzanie dwóch krajów. Więc krótko mówiąc, to właśnie powiedział, że nie może doczekać się zmian i była właśnie sesja pytań i odpowiedzi. Powiedział, mamy mnóstwo pracy do wykonania, więc zabieramy się do pracy. Będzie rekordowa liczba kobiet, 11 z 25 ministrów. Prawie wszyscy uczęszczali do szkół publicznych, co jest znowu rekordem, bo konserwatyści wszyscy przychodzili właśnie pochodzili ze szkół prywatnych. Powiedział, jestem dumny z faktu, że przy stole gabinetu mamy ludzi, którzy nie mieli najłatwiejszych początków w życiu. Wśród problemów, z którymi musi się uporać, należy pobudzenie spowolnionej gospodarki, naprawa systemu opieki zdrowotnej, przywrócenie zaufania do rządu. Powiedział jeden z komentatorów, to, że Partia Pracy wygrała w tak wielkim stopniu, nie oznacza, że problemy, przed którymi stanął rząd konserwatystów, nagle zniknęły. No, Starmer w pierwszych właśnie uwagach jako premier w piątek wyróżnił kilka najważniejszych kwestii, takich jak naprawa Narodowej Służby Zdrowia, to po pierwsze, po drugie zabezpieczenie granic Wielkiej Brytanii, no co oczywiście dotyczy problemu łódek, a także suszy, fali upałów i powodzi, które właśnie przypisuje się zmianom klimatycznym. Generalnie no właśnie dużą część poświęcono sprawom Rwandy. Przypomina się właśnie, że ten plan Rishiego Sunaka zatrzymać łodzie, prawda, i plan dla Rwandy, który miał odstraszyć migrantów od ryzykowania życia w podróży, która może zakończyć się deportacją do Rwandy. No ale jak dotąd kosztowało to rząd setki milionów i nigdy nie zostało zrealizowane. Właśnie Starmer potępił to jako chwyt marketingowy, natomiast nie wiadomo, co zrobi inaczej. To znaczy, powiedział też, że pracownicy będą, no tutaj jeden z analityków powiedział, że jego personel Starmera będzie musiał znaleźć rozwiązanie dla małych łódek przepływających przez kanał. Porzuci program dla Rwandy, ale będzie musiał znaleźć inne rozwiązania, by uporać się z tym konkretnym problemem. No, generalnie oczywiście konserwatyści krytykują to, co robi Starmer. Tutaj powiedzieli, lata ciężkiej pracy, ustawy parlamentu, miliony funtów wydano na program, który gdyby został właściwie zrealizowany, zadziałałby. Na horyzoncie pojawią się duże problemy, które obawiam się zostaną spowodowane przez Keira Starmera. To jest tak, że w tej chwili, jeżeli chodzi o harmonogram Starmera, no to ma tak, w niedzielę, czyli wczoraj był w Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Północnej, potem spotykał się z burmistrzami metropolii, następnie we wtorek ma spotkanie w Waszyngtonie w NATO, potem będzie jeszcze gospodarzem szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej 18 lipca, dzień po uroczystym otwarciu parlamentu i przemówieniu, prawda, czy mowie tronowej, przemówieniu króla, w którym się określa program nowego rządu. Jak Państwo wiecie, tam nie ma ekspoze rządu, tylko jest tak zwana mowa tronowa. Notabene zgodnie ze zwyczajem, nawet gdyby premier, i to premier pisze tą mowę tronową, więc mógłby ją zakończyć precz z monarchią, prawda? I król by musiał to rzekomo przeczytać. Tak wygląda ten zwyczaj konstytucyjny. Wiadomo, że również w sobotę wysłał ministra spraw zagranicznych Davida Lamiego. On był w Niemczech, był u Sikorskiego w dworku i był w Szwecji. To jest tak również, że natomiast sekretarz zdrowia w tym czasie Streeting powiedział, że w przyszłym tygodniu rozpocznie negocjacje z NHS-em, prawda, i tutaj spór dotyczący wynagrodzenia, prawda, zostanie w jakiś sposób rozwiązany, jak twierdzi, chociaż Starmer powtórzył opis Streetinga, który określił NHS jako instytucję zepsutą. Każdy, kto używa tego systemu i w nim pracuje, wie, że jest to system zepsuty. Nie będziemy działać, udając, że nie widzimy problemu w jego obecnej postaci, ponieważ w przeciwnym razie nie będziemy w stanie rozwiązać problemu tak szybko, jak to konieczne. To są dokładne cytaty. Czyli nic konkretnego nie powiedzieli, ale mają już za sobą pierwsze konferencje prasowe i bardzo intensywny czas. Także generalnie projektu Rwanda nie będzie. Ja prawdę powiedziawszy, no mogliby jeszcze zaproponować się bliżej, żeby do Polski przesiedlać, co w obliczu tych nowych pomysłów, które są, to by dopiero te łodzie zaczęły zawracać na pełnym gazie, tam by jeszcze na lądzie jeszcze by wiosłowali, żeby tutaj nie trafić. No dobrze. Proszę Państwa, mamy Starmera, koniec projektu Rwanda, to jest ten element ważny, międzynarodowy. No i oczywiście mamy też informacje nowe na temat pomocy dla Ukrainy w Odessie, prawda, opublikowane przez ministra obrony, więc tutaj się też nic nie zmienia, nawet można odnieść wrażenie, że będzie w tej kwestii jakieś przyspieszenie, więc to jest ta różnica być może pomiędzy Mélenchonem, prawda, potencjalnym premierem, a Starmerem, już obecnym premierem. Ale też warto odnotować pewną tendencję, że wydawało mi się, że skrajna prawica będzie zdobywała coraz więcej głosów, a tu się okazuje, że lewica jednak wygrywa i w Wielkiej Brytanii, i teraz jak się okazuje we Francji, także jest to jednak spore zaskoczenie. Dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat, bo mamy mało czasu, a dużo jeszcze tych tematów zostało. Mamy 9, jesteśmy dopiero przy 4. Otóż Erdogan zaprasza Asada. Turcja przygotowała zaproszenie dla, właśnie przygotowała zaproszenie, no wysłała zaproszenie do syryjskiego prezydenta Bashara al-Assada, podczas gdy Ankara i Damaszek próbują naprawić stosunki, które pogorszyły się w wyniku wojny domowej i późniejszego zaangażowania Turcji w tą wojnę domową. No wracając z Niemiec do kraju, Erdogan powiedział w niedzielę, że Turcja wystosuje zaproszenie właśnie do Bashara al-Assada oraz rozważy podjęcie kroków w celu przywrócenia stosunków między obydwoma krajami zerwanych w wyniku niepokojów, no a później wiadomo wojny domowej w Syrii. No i tutaj już turecka prasa tego nie powie, no i tego, że Turcja była jednym ze sponsorów podstawowych zresztą tej wojny od pewnego momentu. Zresztą znaczna część tych tak zwanych umiarkowanych rebeliantów jest po prostu full uzbrojona przez armię turecką. Natomiast to jest tak, że no po raz pierwszy Erdogan zaprasza otwarcie Bashara al-Assada do siebie, tym bardziej, że oni kiedyś byli serdecznymi przyjaciółmi. Erdogan odpowiadał też na pytania reporterów dotyczących niedawnych zamieszek w środkowej Turcji, których celem byli syryjscy uchodźcy. To doszło do zamieszek, do aktów wandalizmu w rezydencjach, firmach tych uchodźców. To oczywiście wzbudza podejrzenie, że zamieszki te mogły być właśnie jakimś elementem szerszej prowokacji. One się przeniosły też na kilka tureckich miast. No Erdogan generalnie wcześniej zarzucał tą trującą retorykę opozycji, właśnie podsycanie nastrojów antyuchodźczych i powiedział, że zapewni nią niezbędne reakcje na takie zamieszki. Powiedział, zawsze nawołują do prowokacji, a teraz ich celem są uchodźcy. No, generalnie to jest tak, że w Turcji przebywa około 3, nawet do 5 milionów uchodźców, to znaczy 3 oficjalnie, a reszta być może nie. To jest tak, że Turcja naprawdę bardzo by chciała zrobić naprawdę wszystko, żeby ich odesłać z powrotem do domu. To jest ogromny dla nich problem społeczny, gospodarczy, polityczny i tak dalej. Natomiast to, czego Turcja nie bardzo może zrobić, to nie może, znaczy gdyby wycofała swoje wojska z północnej Syrii, czego żąda Syria, no nieuchronnie Bashar al-Assad będzie chciał odzyskać terytorium północnej Syrii, czyli mieć wspólną granicę z Turcją. Znaczy przywrócić po prostu kontrolę nad swoim państwem w konstytucyjnych granicach. Problem polega na tym, że jeżeli to zrobi, to kolejna fala uchodźców runie na Turcję i tutaj to nie rozwiąże żadnego problemu. A wręcz przeciwnie, właśnie zwiększy ten problem dla Turcji. Turcy oczywiście mają drugi problem, polegający na PKK, prawda, czy YPG, YPJ, która kontroluje część granicy, znaczną część granicy syryjsko-tureckiej. Tam nie ma armii, lub też armia jest, Asada jest w stadium szczątkowym. A w związku z tym Turcy odsunęli sobie na odległość zasięgu artylerii, krótko mówiąc, tą armię kurdyjską, obsadzając te regiony swoimi właśnie oswojonymi lub opłacanymi przez siebie dżihadystami, czy to nie tylko przez siebie, bo tam mamy wszystko. Od Al-Kaidy przez Państwo Islamskie, przez różnego rodzaju inne organizacje dżihadu niezrzeszone, tak? No one kontrolują tak naprawdę tą strefę buforową, tę strefę buforową między Turcją a Syrią, więc alternatywą dla tych uchodźców są niewielką, bo z państwa świeckiego i stosunkowo praworządnego, jakim jest Turcja, mieliby się przenieść do państwa, do emiratu rządzonego przez konglomerat szariatu z prawem mafijnym, gdzie każda lokalna banda nazywająca się brygadą albo też armią kontroluje na przykład jakąś ulicę pobierając haracze, bo to mniej więcej w ten sposób wygląda, tam nie ma żadnej jednolitej struktury administracyjnej, podatkowej i tak dalej, więc no, to nie jest alternatywa, krótko mówiąc, dla uchodźców syryjskich, więc ten problem jest nierozwiązany. No Turcja jest, Erdogan powiedział, Turcja jest gotowa zawsze wspierać zjednoczoną, zamożną i pokojową Syrię po sprawiedliwym, honorowym i włączającym czy inkluzywnym porozumieniu. Jesteśmy obecnie w punkcie, w którym gdy Bashar Assad podejmie krok w celu przywrócenia stosunków z Turcją, zaprezentujemy takie same podejście. W przeszłości nie byliśmy przeciwnikami, nasze rodziny widywały się. No przypomniano, prawda, że między innymi Assad zabrał rodzinę na wakacje do Turcji, prawda, w 2000 roku. Znowu Erdogan i jego rodzina byli tam tam chyba na wakacjach, czy spotykali się w 2008 roku i tak dalej. No ale oczywiście potem była wojna domowa. No ale trzeba też pamiętać, że w tej chwili w Riyadzie w 2023 roku gdzieś tam byli przynajmniej na tej samej sesji zdjęciowej. Erdogan powiedział: przesuniemy nasze zaproszenie zgodnie z wolą Bożą, chcemy poprzez to zaproszenie przywrócić stosunki turecko-syryjskie do tego samego poziomu co w przeszłości. Może to nastąpić w dowolnym momencie. Powiedział też, że Erdogan, że Putin, bliski sojusznik Asada, z którym Erdogan spotkał się ostatnio na szczycie SCO w Kazachstanie, powiedział mu, że spotkanie może właśnie mogłoby się odbyć w Turcji. Wszędzie mówimy o mediacji, negocjacjach. Dlaczego nie możemy tego zrobić z naszym sąsiadem? Powiedział Erdogan i powiedział, że jego wysiłki stanowią integralną część polityki zagranicznej tureckiej. Tak? No więc zresztą przypomniano również, że ostatnio również dochodzi do normalizacji turecko-egipskiej, także tak naprawdę ostatnim krajem, z którym Turcja ma niezdormalizowane stosunki, i zresztą to jest właśnie Syria. No znaczy, że Syria jest kluczowa, jak gdyby ta normalizacja stosunków i pokój w Syrii tak naprawdę jest kluczowy również dla pokoju i spokoju wewnętrznego Turcji. Zresztą, proszę Państwa, to jeszcze na marginesie powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Na przykład, no, to jest przyczyną, dla której cały czas Turcja nie ma możliwości na porozumienie, w tym na ruch bezwizowy, swobodny z Unią Europejską. Dlaczego? No właśnie dlatego, bo Erdogan powiedział, że wszystkim Syryjczykom da tureckie paszporty, co oznacza, że te 3 miliony Syryjczyków przyjadą jako Turcy do Niemiec i tam już zostaną, krótko mówiąc. I to oczywiście Niemcy o tym wiedzą, więc stąd jest ten dodatkowy problem. Turcja się pozbędzie problemu, a dla nich to już naprawdę ten problem jest. Znaczy, jakby potrafimy zrozumieć, że goszczenie dużej liczby uchodźców, bądź innych uchodźców może być dla jakiegoś kraju problemem politycznym, społecznym, gospodarczym w dłuższym okresie czasu. Nawet dla tak tolerancyjnych ludzi, jakimi byli dla tych uchodźców Turcy. Jak widzimy właśnie po tych zamieszkach i po zresztą samej kampanii prezydenckiej, która przecież toczyła się, ten osiąd kampanii była sprawa migracji. Dobrze, proszę Państwa, kończymy teraz z Turcją i Asadem. Zostało wystosowane zaproszenie, zobaczymy reakcję strony syryjskiej. Jeszcze o tej porze, kiedy to nagrywam, jeszcze tej reakcji oficjalnej nie było. Mamy natomiast kolejny temat, to jest fiasko rozmów w Jemenie. Otóż temu tak zwanemu uznanemu rządowi Jemenu, będę tak używał nazwy rząd Jemenu, i Huti nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie wymiany więźniów, co tak naprawdę jest dużym zawodem dla dziesiątek tysięcy ludzi w samym Jemenie. W sobotni wieczór przedstawiciele obu stron oświadczyli, że negocjacje, które się odbywały w Maskacie, za pośrednictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych, zakończyły się bez osiągnięcia porozumienia. Wysłannik ONZ do Jemenu, Hans Grundberg, ogłosił zakończenie dialogu w Maskacie, twierdząc, że w rozmowach nastąpił znaczący przełom, gdzie m.in. rząd Jemenu i Huti zgodzili się na uwolnienie wybitnego polityka Muhammeda Kachtana, co jest punktem spornym między obiema stronami. Przepraszam. Rząd i milicja zgodziły się spotkać ponownie, prawda, i Huti, aby zatwierdzić nazwiska zatrzymanych, którzy mają zostać zwolnieni. No, Grundberg powiedział, tysiące Jemeńczyków czeka na ponowne połączenie z bliskimi, pomimo pozytywnego postępu należy zrobić znacznie więcej, szybciej, żeby zapewnić pomoc cierpiącym rodzinom. No, generalnie rzecznik delegacji rządowej oskarżył Huti o próbę wykolejenia rozmów, ale mówił też o pewnych przełomach w kwestiach dotyczących jeńców wojennych i osób zaginionych. Dodał też, że zgodził się z Huti na powrót na dodatkową rundę rozmów za 2 miesiące. No, generalnie to jest tak, że w zeszłym tygodniu rząd Jemenu i Grundberg wyrazili pewność co do postępów po tym, jak Huti właśnie zgodzili się na wymianę Kachtana za 50 swoich więźniów, usuwając jak gdyby kluczową przeszkodę w dyskusjach. To jest tak, że mamy też właśnie informację, że ostatnia runda sponsorowanej przez ONZ negocjacji między rządem Jemenu a Huti rozpoczęła się w ubiegłą niedzielę z nadzieją dużą na osiągnięcie nowego porozumienia. Generalnie to jest tak, że jeszcze doszło do informacji, pojawiła się informacja w czasie tych negocjacji. Rząd Jemenu oskarżył Huti o napaść na dom Ahmeda Galeba, gubernatora Banku Centralnego Jemenu w Adenie. Splądrowano jego dom i według oficjalnej agencji prasowej uzbrojeni Huti wtargnęli do rezydencji Galeba w Sanie, usunęli osoby znajdujące się w środku, najwyraźniej w odpowiedzi na niedawne działania gubernatora przeciwko instytucjom bankowym Sany. Galeb nałożył niedawno sankcje na wiele banków za odmowę przeniesienia swoich biur skontrolowanych przez Huti Sany do kontrolowanego przez rząd, przynajmniej formalnie, bo tam są te komitety południa, no ale o Adenu, tak, czyli z północy na południe. I nakazał również usunięcie banknotów wydrukowanych przez 2016 roku, używanych na terytorium Huti. No, od czasu przejęcia władzy w Jemenie ponad 10 lat temu Huti przejęli domy i inne aktywa setek jemeńskich polityków, dziennikarzy, obrońców praw człowieka, personelu wojskowego, bezpieczeństwa, generalnie wszystkich tych, którzy kwestionują ich politykę. No to jest, w każdym razie to jest tak, że co więcej, setki jemeńskich pielgrzymów zostało jeszcze ostatnio uwięzionych w Arabii Saudyjskiej, kiedy to Huti przejęli na lotnisku w Sanie 3 samoloty Jemenia i uniemożliwili im lot do Arabii Saudyjskiej w celu sprowadzenia do kraju pielgrzymów. Urzędnik rządu Jemenu powiedział, że do prasie, że spór z Huti w sprawie przejęcia samolotów Jemenia nie zakończył się i że Huti po raz kolejny zajęli kolejny samolot Jemenia, którym podróżowali pielgrzymi i odmówili wszelkiej mediacji w sprawie uwolnienia samolotu. Huti natomiast twierdzą, że będą administrować liniami Jemenia Airways, naprawiać samoloty i reorganizować loty z jemeńskich lotnisk, a w tym także tych kontrolowanych przez rząd. No, rząd Jemenu oskarżył Huti o porwanie samolotów i pogłębianie agonii Jemeńczyków, którzy nie mogą podróżować w wyniku przejęć samolotów i tak dalej, tak? Czyli widzicie Państwo, że tutaj nie są potrzebne wcale siły zewnętrzne. Jemeńczycy znakomicie radzą sobie z wojną domową. Wojna domowa jest generalnie jakby stanem stałym. Proszę Państwa, i mamy temat kolejny. Temat kolejny jest to rurociąg Turkmenistan-Iran-Irak. Otóż, Państwa, mamy nowe porozumienie, które zostało ogłoszone właśnie przed chwilą, przewidujące, że Turkmenistan i Iran będą dostarczać gaz do Iraku przez terytorium Iranu, irańskim rurociągiem. Nowy gazociąg, który ma długość 120 km, zbudują irańskie firmy i umożliwi Turkmenistanowi przesyłanie przez Iran dodatkowych 10 milionów metrów sześciennych gazu do Iraku. Ciekawe, prawda? Ministerstwo Spraw Zagranicznych z Turkmenistanu ogłosiło nową umowę, która znacząco ma zwiększyć dostawy gazu ziemnego z Turkmenistanu do Iraku. To jest tak, że w zeszłym roku Irak stanął w obliczu znacznych niedoborów gazu ziemnego z powodu zakłóceń w irańskich dostawach, które stanowiły około 40% całego irackiego importu. W oświadczeniu wskazano, że Turkmenistan planuje zwiększyć dostawy gazu do samego Iranu do 40 milionów metrów sześciennych ze względu na wyraźny wzrost możliwości eksportowych. Uwaga, nie ogłoszono wartości pieniężnej żadnego z aspektów kontraktu, czyli za ile to będzie, za ile budowane, na czym polegają rozliczenia wzajemne. Tu jest absolutnie to trzymane w tajemnicy. Generalnie przypomina się, że Turkmenistan posiada czwarte co do wielkości zasoby gazu ziemnego na świecie, ale wypada poza pierwszą dziesiątkę pod względem wydobycia ze względu na brak infrastruktury, a przede wszystkim możliwości technicznych sprzedaży. Także tutaj mamy bardzo dużą ciekawostkę. Proszę zobaczyć, Iran, który jest eksporterem, był eksporterem do Iraku, nie eksportuje, natomiast przez Iran do Iraku, który przecież też wydawałoby się, że jest wielkim producentem węglowodorów, ale importuje gaz, będzie importowany gaz z Turkmenistanu. Tak? Dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat kolejny. Przenosimy się, to już siódmy, tym razem przenosimy się do państwa położonego w Palestynie. Otóż, jak Państwo być może wiecie, po tym, kiedy... W skrócie powiem, o co chodzi. To jest ważny temat, ponieważ w ciągu weekendu, jak Państwo być może wiecie, Humus zgodził się złagodzić swoje stanowisko dotyczące niektórych zapisów tego dealu o zakładnikach. I jak już się zgodził, to Yahoo Natan wtedy wprowadził kolejne warunki, które znowu mają odłożyć możliwość zawarcia porozumienia. Przypomnijmy, że Yahoo Natan zapowiedział, że generalnie celem jego jest podstawowym, zresztą zaraz o tym powiemy, bo on nakreślił 5 podstawowych czerwonych linii, że no, jego celem jest m.in. likwidacja Humusu, a z drugiej strony ogłoszono, że wojna z Humusem może potrwać jeszcze co najmniej 5 lat. I w tym czasie oczywiście ma nie być żadnych komisji śledczych ani prób obalania rządu Yahoo Natana. Może, obawiam się, że za chwilę powie, że jak ja nie dam rady, to mój syn dokończy i wprowadzi monarchię dziedziczną, tak? No ale dobrze, w każdym razie już przejdźmy do faktów. Jehonatan przedstawia czerwone linie dotyczące porozumienia w sprawie przetrzymywania zakładników. Co więcej, one się pojawiają właśnie przed krytycznym szczytem w środę, w Dusze, prawda, czyli w Doha, w Katarze, którym to rozmową będzie przewodniczył dyrektor CIA, czyli William Burns. Otóż biuro premiera powiedziało, każde porozumienie, które zostanie zawarte, musi pozwolić państwu położonemu w Palestynie wznowić walkę, dopóki wszystkie cele wojny nie zostaną osiągnięte. Jehonatan podkreślił, że celami tymi jest eliminacja Humusu i powrót pozostałych 120 zakładników. Jego biuro powtórzyło ten główny punkt oraz cztery inne jako te warunki zawarcia porozumienia, tak? Czyli to są kolejne. W tym samym czasie Katar i Egipt razem z Stanami Zjednoczonymi przełamały miesięczny impas w negocjacjach, prawda? Więc to jest także mnożenie tych warunków, no pokazuje jakby intencje Jehonatana. To jest tak, że Jehonatan właśnie w oświadczeniu biura premiera w dalszym ciągu nalega na zasady, które zostały już uzgodnione. To jest tak, że państwo położone w Palestynie będzie stanowczo opowiadało się nad rozmowami w kwestii takimi, że po pierwsze nie będzie przemytu broni do Humusu z Egiptu, czyli że to jest ta druga czerwona linia, czyli całkowite pokonanie Humusu, albo inaczej, nie zgodzą się na żaden zapis, który by kończył wojnę, dopóki nie zniszczą Humusu, to jest pierwsza czerwona linia. Druga czerwona linia, że nie będzie przemytu broni do Humusu z Egiptu przez granicę z Gazą, czyli krótko mówiąc będą kontrolowali granicę Egiptu z Gazą, w tym cały ten tak zwany korytarz filadelfijski. To jest notabene coś, przeciwko czemu protestował Egipt, ale jak widać, jak już zajęli, to przestał protestować, tak? Czyli protestował dość piskliwie. Trzecia czerwona linia mówi, nie będzie powrotu tysięcy uzbrojonych terrorystów do północnej strefy Gazy, czyli to jest kolejna kwestia, tam przypomnijmy, że w planie amerykańskim miało być tak, że po zakończeniu działań wojennych, czy w czasie czy tego rozejmu, ludzie mieli móc powrócić na północ strefy. No więc jak rozumiemy, dzięki temu nie, no bo jakich tysięcy uzbrojonych terrorystów, jeżeli tam ich zostało tylko ze 300 rzekomo i już ta wojna jest wygrana. Po czwarte, Jehonatan powiedział, państwo położone w Palestynie zmaksymalizuje liczby żywych zakładników, którzy zostaną uwolnieni z niewoli Hamasu. Jak ta maksymalizacja ma wyglądać, nikt nie wie, prawdopodobnie przez intensywne bombardowania. Czyli później, no nie wiem, proszę Państwa, znaczy już, to już jest, te komunikaty są tak karykaturalne, tak bezczelnie propagandowe, że nawet trudno z nimi dyskutować, jak to zmaksymalizuje. Znaczy co, dobierze z Palestyńczyków, tak, jak mu się nie uda żywych Rzymian odzyskać, no bo te bombardowanie, każdy przecież zmniejsza szansę, że tam ktokolwiek żywy pozostanie, to w jaki sposób to zmaksymalizuje? Na czym ma polegać maksymalizacja liczby żywych zakładników? Potem na koniec właśnie kancelaria Jehonatana odniosła się do tego triotypowego porozumienia w sprawie zakładników przedstawionego przez Bidena i potwierdziła zaangażowanie w jego realizację, ale przedstawiła swoje zrozumienie porozumienia. Powiedział tak Jehonatan, plan, na który zgodziło się państwo położone w Palestynie i który został przyjęty z zadowoleniem przez prezydenta Bidena, pozwoli państwu położonemu w Palestynie odzyskać zakładników bez naruszania innych celów wojny. Czyli plan państwa położonego w Palestynie jest następujący. Oddacie nam zakładników, a my was będziemy dalej bombardować i nie będziemy kończyć wojny. I na tym ma polegać zakończenie wojny. W związku z tym, jeżeli taki jest, i za chwileczkę usłyszymy, no, że Humus z jakiegoś powodu nie chce się na to zgodzić. Co więcej, no, żebyście też Państwo wiedzieli, jest tak, że w tym samym czasie kancelaria premiera odrzuciła krytykę dotyczącą swojej kampanii wojskowej w Rafach, twierdząc, że niezłomne stanowisko Jehonatana przeciwko próbom wstrzymania działań IDF w Rafach skłoniło Humus do rozpoczęcia negocjacji. Generalnie rozmowy w sprawie trwałego zawieszenia broni, znaczy jak ma wyglądać niby to porozumienie, no ale ono, ja nie wiem właściwie dlaczego jest przywoływane, jeżeli ono już poszło do kosza w takiej sytuacji. No ale to jest tak, że ma być początkowa 6-tygodniowa faza, podczas której nastąpi uspokojenie walk i uwolnienie zakładników humanitarnych. Liczba osób, które mają być uwolnione, to jest od 18 do 33. Prawdopodobnie tylko tylu żyje, to już tak na marginesie. Potem rozmowy w sprawie trwałego zawieszenia broni rozpoczną się 16 dnia pierwszego etapu, czyli tych pierwszych 6 tygodni, przy czym, uwaga, Humus zrezygnował z warunku, że mają się w ogóle wycofać wojska humanistyczne w tym czasie ze stref. To jest ten jego rzekome ustępstwo. To jest tak, że Humus próbował dodać do porozumienia sformułowanie, zgodnie z którym rozmowy będą kontynuowane po upływie 6 tygodni do osiągnięcia porozumienia. Natomiast humaniści obawiają się, że mogłoby to doprowadzić do takiej sytuacji, w której byłoby trwałe zawieszenie broni bez uwolnienia zakładników, tak? I usunięcia Humusu z Gazy. Tutaj jest jeszcze tak, że dwóch urzędników Humusu powiedziało, że przesłało swoje poprawki do porozumienia, no i teraz czeka na wiadomość z państwa położonego w Palestynie, więc już mamy stanowisko kancelarii premiera. Tutaj jest jeszcze tak, że jeśli chodzi o północ natomiast, to Hezbollah powiedział, że zaprzestanie wojny transgranicznej z państwem położonym w Palestynie, jeśli zostanie osiągnięte zawieszenie broni w Gazie. Ale minister obrony Joaf Gallant powiedział, że dyplomatyczne rozwiązanie relacji z Hezbollahem nie w ogóle jest niezależne od kwestii zawieszenia broni w Gazie. Powiedział, że to są odrębne dwie dziedziny. Nawet jeśli osiągniemy porozumienie w sprawie układu z zakładnikami, to nie wiąże nas to w kwestii tego, co się tutaj stanie, chyba że Hezbollah osiągnie jakieś z nami inne porozumienie. Nawet jeśli tam na południu nastąpi zawieszenie broni, to tutaj na północy będziemy kontynuować walkę i zrobimy wszystko, co konieczne, żeby osiągnąć pożądany rezultat. Czyli krótko mówiąc, mamy też zapowiedź państwa położonego w Palestynie, że nawet jeżeli się będzie zawieszenie broni w Gazie, to i tak zaatakuje Liban, tak? Bo to tak trzeba to czytać. No, generalnie Yair Lapid, prawda, lider opozycji, zaatakował Yahya Natana za niepotrzebne wyznaczanie kolejnych czerwonych linii. Powiedział, jesteśmy w krytycznym momencie negocjacji, od tego zależy życie uprowadzonych. Po co publikować tak prowokacyjne wiadomości? W jaki sposób przyczynia się to do tego procesu? No właśnie w taki, że nie będzie. No, odpowiedź jest prosta. Ale to ja rozumiem, że u Yaira Lapida jest to pytanie retoryczne. Dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny, to jest temat ósmy. Temat ósmy jest jeszcze szalenie ciekawy i chyba został zupełnie pominięty w naszych mediach. Ja przynajmniej tak patrzyłem się na nagłówki, to przynajmniej w tych nagłówkach nic takiego nie było. Otóż państwa Sahelu tworzą konfederację. Otóż Burkina Faso, Mali i Niger ogłosiły utworzenie Konfederacji Sojuszu Państw Sahelu podczas pierwszego szczytu tej instytucji, który się odbył w sobotę, co stanowi znaczący krok w kierunku ustanowienia bloku gospodarczo-wojskowego i odejście od regionalnych dotychczasowych sojuszy i sojuszy z Zachodem po serii zamachów stanu. We wspólnym oświadczeniu przywódcy, czyli szefowie hunt, Ibrahim Traore z Burkina Faso, Assimi Goita z Mali i Abdurrahman Tchiani z Nigru, pochwalili skuteczną synergię między trzema państwami w zwalczaniu terroryzmu na obszarze sojuszu i podkreślili swoje zaangażowanie w głębszą integrację między członkami, stwierdzając, że biorąc pod uwagę nasz wspólny cel, jakim jest skuteczna walka z terroryzmem w regionie Sahelu, szczególnie w regionie Liptako-Gourma, postanowiliśmy zrobić znaczący krok w kierunku większej jedności. No, przypomina się, że położony na granicy Burkina Faso, Mali i Nigru region Liptako-Gourma jest epicentrum kryzysu bezpieczeństwa w szerzej rozumianym regionie Sahelu. To jest w ogóle tak, że 16 września 2023 roku te trzy kraje podpisały właśnie tak zwaną kartę Liptako-Gourma ustanawiającą Sojusz Państw Sahelu, prawda? W skrócie AIS. Znaczy AES, tak? Przepraszam. W sobotę trzej przywódcy pochwalili utworzenie Zjednoczonych Sił Państw Sahelu podczas marcowego spotkania szefów sztabu w Niamey, stolicy Nigru. Misją sił jest realizacja stałego trójstronnego planu zwalczania zbrojnych grup terrorystycznych, międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i innych zagrożeń. No tam jest po prostu ziemia niczyja i wojna pełnoskalowa. Ponadto przywódcy postanowili wyposażyć tak utworzoną konfederację w niezależne instrumenty finansowania polityki gospodarczej i społecznej oraz stworzyć mechanizm ułatwiający swobodny przepływ osób, towarów i usług w przestrzeni AIS. Ogłosili też utworzenie banku inwestycyjnego Konfederacji i podjęli decyzję o utworzeniu funduszu stabilizacyjnego. Wcześniej Burkina Faso, Mali i Niger ogłosiły już wystąpienie ze Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej, czyli z ECOWAS-u, w związku z utworzeniem AIS-u i przywódcy trzech krajów potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz zasad i celów zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych, potwierdzili swoje oddanie ideałom, zasadom i celom Unii Afrykańskiej i panafrykanizmu. Na sobotnim szczycie Tiani, przewodniczący Narodowej Rady Ochrony Ojczyzny, czyli Hunty Nigru, powiedział, że formalne zatwierdzenie traktatu stanowiącego konfederację spełni aspiracje naszych społeczeństw do utworzenia Unii Państw w ramach naszej przestrzeni Sahelu, dzieląc te same wyzwania, ambicje i ostatecznie ten sam los. W obecnym kontekście geopolitycznym AIS reprezentuje najskuteczniejszą grupę subregionalną w walce z terroryzmem, no i wskazano również brak zaangażowania ECOWAS-u w tę walkę. No to co prawda, to prawda. Generalnie Tiani powiedział też, w rezultacie samo AIS pozwala nam stawić, czyli ten Sojusz Państw Sahelu, tak? Pozwala nam stawić czoła zagrożeniom terrorystycznym w sposób, jakiego nie zrobiła wcześniej żadna inna struktura regionalna ani międzynarodowa, i to też ma rację. No, abstrahując od skuteczności, czy też braku skuteczności. Tutaj przypomina się, że destabilizacja przede wszystkim następuje po czym? No, po destabilizacji Libii, tak, w 2011 roku, po obaleniu Kaddafiego, prawda, Al-Kaida, Państwo Islamskie, wszystkie możliwe grupy dżihadu, libijska, islamska grupa zbrojna, która notabene przejęła władzę i stanowi część uznawanych przez ONZ władz libijskich, tego oczywiście zachodniej Libii, tak, także w ogóle to jest pewne kuriozum, no ale tak czy inaczej, tak, ta destabilizacja z Libii automatycznie przelała nam się na Sahel, wielkie ilości broni, potężne wpływy organizacji dżihadu, Al-Kaida przede wszystkim i Państwo Islamskie, które praktycznie rządzą częścią terytoriów tych trzech państw, no i te trzy państwa przy pomocy grupy Wagnera również w tej chwili intensywnie walczą z tymi grupami z różnym skutkiem, to znaczy zresztą przypomina, generalnie wskazuje się, to wszyscy w regionie twierdzą właśnie, że po upadku Kaddafiego w regionie Sahelu rozpoczął się terroryzm i mieszkańcy Nigru skarżą się na brak bezpieczeństwa w swoim kraju. To jest tak, że nie ma tak naprawdę dnia, żeby nie dochodziło do ataków. Ja o tych, proszę Państwa, atakach też nie informuję, bo to codziennie byś musiał, prawda, opowiadać o 5, 6, 10 atakach, bo tyle tam rzeczywiście jest. Najczęściej są to drobne ataki, ale polegające na przykład na kradzieżach albo na przykład na wybijaniu zwierząt domowych. No wiadomo, że jeżeli ktoś ma jedną krowę i to jest podstawa jego utrzymania całej rodziny, jak mu zabiją tą krowę, to on po prostu ucieknie stamtąd, wyemigruje. W to miejsce wejdzie ludność już na przykład, która będzie podwładnymi Państwa Islamskiego albo podwładnymi Al-Kaidy, więc to są tego typu rozgrywki, również wewnątrzplemienne, które dostały po prostu nową etykietę i państwo nie panuje nad znaczną częścią terytorium. Te siły zresztą organizacji takich jak Al-Kaida i Państwo Islamskie to są wielotysięczne armie, bardzo szybko się przemieszczające, wykorzystujące również to, że tam część tych terenów jest po prostu dzika, słabo zamieszkana, a poza tym jeszcze mają wsparcie duże z ludności lokalnej, ludności cywilnej. Ta ludność cywilna też jest zresztą atakowana bardzo poważnie również przez wojska rządowe, traktowana po prostu tak jak wspólnicy terrorystów, więc tam dochodzi też do masowego łamania praw człowieka, zresztą w ogóle w całym tym regionie, bo to nie tylko jest sam Sahel, prawda, to samo się oskarża Nigerię i tak dalej. Więc to jest tak, że ale to są konsekwencje wszystkie tej ciężkiej destabilizacji. Francuzi, Niemcy, Amerykanie wycofują się z Nigru, na ich miejsce pojawiają się wojska rosyjskie, czy jako Wagner, czy jako inne PMC. To tak naprawdę formalny status jest To są estymacje dziennikarzy, tak? Czyli jako kto oni tak naprawdę tam przyjeżdżają. Na pewno częściowo jako ten Afrika Korps, prawda, obecnie, czyli dawniejszy Wagner, ale być może nie tylko, jest tam w każdym razie coraz więcej Rosjan. Oni głównie zresztą, jak wskazywali już tacy specjaliści, którzy się nie zajmują propagandą, tylko takim codziennym opisywaniem tego, co tam się dzieje, twierdzą, że najczęściej obsługują ten najbardziej skomplikowany sprzęt, artylerię, łączność, czy na przykład zwiad i przede wszystkim samoloty, helikoptery, tak? To tam są po prostu piloci zatrudnieni przez Wagnera. Jakiej narodowości, to też nie wiadomo, czy aby na pewno w 100% Rosjanie. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Temat już dzisiaj 9. Proszę zobaczyć, jaki maraton, ale nie udało się. Stwierdziłem, że to są ważne tematy, nie będziemy z nich rezygnowali. Otóż został zawarty pakt obronny między Japonią i Filipinami. Otóż Filipiny i Japonia podpisały dzisiaj kluczowy pakt obronny, który umożliwi wzajemne rozmieszczenie wojsk na terytorium drugiej strony. Oczywiście chodzi o zacieśnienie więzi w obliczu potencjalnego zagrożenia ze strony Chin. Ta umowa o wzajemnym właśnie dostępie została sfinalizowana w Manili, gdzie był minister obrony Minoru Kihara i pani minister spraw zagranicznych Yoko Kamikawa. Oni rozmawiali właśnie z odpowiednikami filipińskimi Gilberto Teodoro i Enrique Manalo. Porozumienie, które notabene zaczęło być jeszcze negocjowane w listopadzie, zapewnia Japonii i Filipinom ramy umożliwiające wzajemne wysyłanie wojsk na terytorium drugiej strony w celu szkolenia oraz innych operacji. To zresztą porozumienie zostało podpisane w Pałacu Prezydenckim. No i właśnie, o czym co jeszcze warto powiedzieć? No oczywiście oba państwa są wieloletnimi, bliskimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone budują taką sieć sojuszy od Canberry po Tokio po to, żeby przeciwdziałać rosnącym wpływom Chin w regionie. Oczywiście Chiny natychmiast oskarżyły Stany Zjednoczone o próby budowania wersji NATO, tylko tyle, że dla Azji i Pacyfiku. No, warto pamiętać, że mamy również pewien aspekt historyczny tego porozumienia. Japonia najechała, okupowała Filipiny podczas II wojny światowej, no ale od tamtego czasu kraje się do siebie zbliżyły. Handel, inwestycje, prawda, oraz no, przede wszystkim zagrożenie ze strony Chin. No, dla Filipin to jest zagrożenie realne. Oni tam mają tych incydenty na morzu zdarzają się praktycznie co drugi dzień, tak? Również Japonia jest kluczowym dostawcą sprzętu wojskowego służącego dla ochrony Filipin, w tym na przykład okrętów patrolowych dla Straży Przybrzeżnej, radarów, nadzoru i tak dalej. Zresztą Tokio podpisało podobne umowy o wzajemnym dostępie, prawda, czyli o wzajemnym przejmowaniu wojsk również z Wielką Brytanią i Australią, natomiast Filipiny ze Stanami Zjednoczonymi i Australią, a również planują realizować takie porozumienie z Francją. Także mamy tutaj dziewiąty temat i już temat na dzisiaj ostatni. Oczywiście tematów byłoby więcej, ale już odpuszczę Państwu, godzina 40 coś minut, to już jest wystarczająco długo. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam Państwu na koniec, że patronem kanału jest firma Casa Playa, która oferuje domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. I przypominam również, że nieruchomości w Hiszpanii to znakomita lokata kapitału. Link i wszystkie informacje znajdują się w opisie pod odcinkiem i tam za tym linkiem już sobie Państwo dalej poradzicie. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam o tym, że bardzo chętnie będę promował for free te kanały, które się do mnie zgłoszą, kanały niszowe, więc bardzo proszę o zgłaszanie się, przy czym ja proszę, żeby to się właściciele tych kanałów, a nie że Państwo słyszeliście, że jest jakiś fajny kanał, tak? Właściciel musi sobie życzyć tego, żeby ja go promował, może sobie na przykład nie życzy, ja będę opowiadał, będzie miał później pretensje, prawda? Bo może mnie nie lubi, albo mu się mój kanał nie podoba i nie życzy sobie tego, więc to tak trochę się tłumaczę. Więc to jest jedna sprawa i druga sprawa, oczywiście przypominam wszystkim na Patronite, że jeżeli wygasły Wam patronaty, to trzeba je odnawiać ręcznie, one się nie odnawiają automatycznie, także po prostu warto sprawdzić. Tylko dzięki patronom ten kanał ma szansę dalej funkcjonować, być niezależnym, ba, a nawet się trochę rozwijać. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia, do jutra.
W Europie na swoją taktyczną jądrową.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.